Słuchajcie, ja chciałam się z wami podzielić takim słowem, które ostatnio bardzo mocno do mnie osobiście chodzi. Wiecie, jak człowiek wraca z wakacji, to ma taki naprawdę czas oddzielenia, a ponieważ mój mąż sobie zrobił rekolekcję, w czasie naszego wyjazdu i oddzielał się, tak, no to myśmy się też musieli oddzielić. Więc oddzielaliśmy się na tyle, że po prostu mogliśmy naprawdę mieć taki dobry czas z Panem Bogiem. Ale tak naprawdę dopiero jak tutaj wróciłam, to miałam takie od Boga przeświadczenie, które myślę, że też jest dla nas, tak jako dla Kościoła, a ponieważ chciałabym kontynuować swój czas oddzielenia, to też po prostu powiem wam to i zobaczymy, jak tam będzie z innymi rzeczami. Bo wiecie, no ja, że tak powiem, już zaczynam iść w kierunku wiatrołapu w mojej proroczej naturze i w moim proroczym duchu z tego względu, że to jest jakiś mój fokus od Pana Boga, tak? Więc, że tak powiem, trochę się wyłączę z drogi, żeby patrzeć, co tam się będzie działo, tym bardziej, że będziemy rozszerzać teamy prorocze usługujące wśród was i też inne takie rzeczy i będziemy dalej szkolić proroków, czyli Szkoła Ducha ruszy z następnym rokiem, co jest bardzo fajnie. I czyli będziemy już wchodzić na takie szkolenie dla ludzi w Polsce, więc to jest super. No, w każdym bądź razie dwa rodzaje objawienia, to chciałam wam powiedzieć, czyli objawienie Chrystusa, a objawienie o Chrystusie. I to jest coś, o czym ja wiele razy już wspominałam w różnych kontekstach, ale myślę, że przychodzi takie nowe światło, które Bóg mi dał i tym się chciałam z wami podzielić. Widzisz, wypowiem tu takie zdanie, które ostatnio mocno mnie rusza, gdy woda opadnie i przypływ odchodzi, widać wszystkie skały i wszystkie śmieci, które w niej były. I powiem wam, że kiedyś byłam w takim pięknym miasteczku w Anglii nad Atlantykiem. Pojechałam to do naszej Su, którą pamiętacie może jeszcze uczyła nas uzdrowień wewnętrznych wiele lat temu i zaprosiła mnie i Magdalenę i myśmy tam miały bardzo fajne takie dwa tygodnie też z konferencją, ale też z chodzeniem nad morzem. I Su z Richardem zabrali nas na takie, to chyba było, się nazywało Down, już nie pamiętam tego miasta, jestem kiepska w tym nazewnictwie. I to było takie piękne miasteczko z zatoką, z takimi schodzącymi górami i z takim malowniczym portem, z pięknymi jachtami. To naprawdę mam gdzieś zdjęcia, to było przepiękne. No później jak tam dowiedzieliśmy się, że to jest też miasto czarownic, to po prostu stwierdziliśmy, czemu oni nas wiedzą, wożą zwiedzać miasto czarownic. I faktycznie później po tym przebywaniu w tym mieście mieliśmy jedno z trudniejszych, jak pamiętam, takich zderzeń ze zwierzchnością, którą tam mieszkała, czyli mieliśmy nocne nawiedzenie demona, który przyszedł najpierw do Magdy, później do mnie i mówił nam o tym, jak nas zabije. No było pięknie, rano byłyśmy żywe w każdym bądź razie. Dobrze się skończyło, ale jakby to doświadczenie nas bardzo dużo nauczyło, co się dzieje, kiedy jesteś osobą proroczą, widzącą i wchodzisz na teren wroga, tak? Jak to trzeba zrobić. No ale w każdym razie w tym Denver wszystko było fajne do wieczora, jak zaczęliśmy wieczorem wracać przez te same deptaki i tak dalej do portu. I okazało się, że te piękne łódki, piękne jachty, które wtedy były w jakimś takim szlamie leżały, tak? Że nie było żadnej wody w tym porcie. I po prostu i na dnie było kupę takich kamieni, także one, słuchajcie, były tak genialnie przywiązane, że chyba jednak transmisja nam się zepsuje. były tak przywiązane, że jakby one się na te skały nie nadziewały po opadnięciu wody, tak? Czyli jak woda opadała i był szlam, to łódki obok tych skał sobie tak ładnie leżały. Ja pomyślałam sobie, jakby ktoś nie wiedział, że tam w środku są te skały, tak? To one, kiedy ta woda opadnie, by się na nie nadziewały na te skały. I oprócz tych skał było tam oczywiście kupę śmieci. Więc to piękne Denver wieczorem od strony portu nie wyglądało najlepiej. I widzisz, podobnie jest z nami, niestety, jeśli w naszym życiu my żyjemy jakby w objawieniu, czy żyjemy w objawieniu, które niesie konkretne namaszczenie i niesie konkretne poruszenie i to nie zmienia nas, tak? Czyli to w tym momencie, kiedy to poruszenie odchodzi, widać, co w nas tak naprawdę jest. Tak? Ci z Was, którzy byli kiedyś w kościele, który był kościołem przebudzeniowym, takim naprawdę idącym do przodu, czy wspólnotą przebudzeniową, tak? Po tym jak to przebudzenie gdzieś odpłynęło, bo wiecie, z tymi falami to jest tak, że one przychodzą i odchodzą, i tak, i później jak one odchodzą, to widać, ile tych śmieci w naszym życiu jest. Tak? Czy ktoś się utożsamia z tymi odchodzącymi falami i ze śmieciami, które znajduje, tak. Ale jest taka jedna możliwość, dzięki którym może ich nie być w naszym życiu i o tym właśnie będę mówiła, tak? No ale prawda jest taka, że słuchajcie, czasami Pan Bóg zabiera to swoje objawienie, tak, z namaszczeniem, które zostało udzielone danej wspólnocie czy danemu Kościołowi, żeby nam pokazać prawdę o nas, żeby nam pokazać, jak my tak naprawdę się w tym objawieniu zagłębiliśmy i czy to objawienie naprawdę przemieniło nasze życie, czy ono naprawdę dotknęło naszego życia, czy też po prostu, tak wiecie, spłynęło po nas jak po kaczce. I słuchajcie, drugim przykładem tutaj na początku jest przykład mężczyzny, który był zresztą częścią bardzo fajnego, namaszczonego kościoła, który znałam, śpiewał w uwielbieniu, robił takie wykłady dla ludzi z dziedziny takich szkół biblijnych i tak dalej. Zakochała się w nim dziewczyna, bardzo fajna dziewczyna zresztą, i byli razem, tak, ona była pod wrażeniem tego jakby namaszczenia, które jest nad nim, jak to funkcjonuje i tak dalej. Byli lata w tym kościele, niestety kościołowi się podwinęła noga. Nie lubię tych kościołów, co mi się nogi podwijają, znaczy nie lubię takich sytuacji, bo to są bardzo trudne sytuacje dla ludzi, jest tam wtedy bardzo dużo po prostu takiego rozwalenia się ludzi, tak, bo co się dzieje, jeżeli lud traci wizję, to się rozprzęga, tak, czyli po prostu tam wtedy ludzie lądują do świata i tak dalej. Nie chcę tutaj precyzować, bo wiecie, tak będę precyzować i w końcu dojdziemy, o kogo chodzi. Nie znacie tej osoby, także mogę o nim mówić. No, ale w każdym razie, słuchajcie, efekt był taki, że to małżeństwo jakby też wypłynęło z tego kościoła na bazie tego odpływu, który był, tak? No i co się okazało? Po jakimś czasie ta dziewczyna zaczęła zauważyć, że ten mężczyzna jest taki nieprzemieniony, że ma kupę problemów, że jest bardzo skoncentrowany na sobie, że popełnia jakieś grzechy, ma problemy z seksualnością, tak? Któż z tej rasy ich nie ma, no ale okej, tak, że ciągle ma jakieś pretensje i tak dalej, że ma problemy ze znalezieniem pracy i nagle cały czar prysnął. Przepraszam, chciałam powiedzieć namaszczenie. W każdym razie, co się stało? Ona, jej się otworzyły oczy, nie wiem, kto te oczy jej otwierał, ale zobaczyła tak naprawdę, w jakim miejscu jest ten mężczyzna i tak naprawdę rozstali się, tak? Ja po prostu powiem Wam, przez kilka miesięcy to trawiłam po tym, jak się o tym dowiedziałam i w ogóle, dlatego że to było dla mnie bardzo trudne. To nie było jedno małżeństwo, które w takim miejscu wylądowało po tym, jak właśnie to poruszenie tam, że tak powiem, się zakończyło, tak? Było ich kilka tych małżeństw, a ponieważ my byliśmy związani jakoś z nimi, więc dla mnie było to bardzo trudne, jak to się stało, tak? Ale szczególnie to jedno było takie dla mnie. Myślałam sobie, co się stało, tak? I pamiętam, że wtedy pierwszy raz przy rozmowie z tatą miałam tata powiedział do mnie, wiesz co, bo to było ich na zewnątrz, nie było w ich wnętrzu, nie? I zobaczyłam sobie, jak często w naszym życiu pewne rzeczy są zewnętrzne. Jak często w naszym życiu my jesteśmy ludźmi, którzy coś niosą, ale nie dajemy temu dostępu do nas. I teraz słuchajcie, naprawdę nie chodzi o to, żeby kogokolwiek oskarżać, chodzi o to, żeby zobaczyć, co się z nami dzieje i co możemy zrobić, żeby tak się z nami nie działo, tak? Wiesz, może nie jestem dobrym pasterzem, nigdy nie byłam, może jestem lepszym prorokiem niż pasterzem, ale bardzo przeżywam, jeżeli ludzie się rozwalają, jeżeli idą do świata, jeżeli coś z nimi się dzieje. Jeżeli po prostu idą do innego kościoła, to wiesz, no to jest promocja, jak to powiedział pastor Surprise, tak? To my będziemy mieć promocję i oni będą mieć promocję. Aczkolwiek rozstania są zawsze trudne, to wiecie, tak? Ale natomiast jeżeli oni idą do świata, coś takiego się dzieje, to jest bardzo trudne. Bo człowiek zawsze się zastanawia, co nie tak zrobiłem. Co nie tak zrobiłem, że jakby im się tak posypało. Jeżeli jesteś ojcem, jesteś matką, jeżeli jesteś pasterzem, to masz takie serducho, że rozumiesz i strasznie się tym przejmujesz. I wiesz, ja miałam lata za sobą takiego przerabiania, co ja mogłam zrobić lepiej, co skrzaniłam, lata pokuty, ale też takiego, Panie Jezu, po prostu co teraz zrobić, żeby ich odzyskać, żeby oni mogli być w innym miejscu, żeby oni mogli zawrócić do Pana Boga. No niestety pewne rzeczy możemy zrobić, innych rzeczy nie możemy zrobić i to też jest coś, co dołożę do tego z Magdą, że musimy się pogodzić ze swoimi ograniczeniami i tym, że i pogódźmy się w końcu z tym, że w wielu wypadkach nie jesteśmy Panem Bogiem. Nie? Ale możemy dalej ich nieść w modlitwie i ja powiem Wam szczerze, że tego sobie nie mogę darować. I jak tylko ich widzę albo jak mam takie rzeczy, to sobie modlę się, tato, daj mi taki czas, żeby ich serce mogło być przywrócone, żeby oni mogli wrócić do miejsca Twojego przeznaczenia, Twojego powołania i słuchajcie, wielu z nich wraca. Być może nie tutaj, ale wiem, że to jest to, że to jest to, że możemy to robić, że możemy gdzieś w modlitwie razem w tym wszystkim być. I teraz widzicie, czyli możesz być częścią, znaczy najpierw tak, kiedy Bóg odsuwa swoje poruszenie wynikające z tego, z tej fali objawienia, w której pływamy, nasz nieprzyjaciel na pewno będzie miał dostęp do nas, jeśli pozostawimy w swoim życiu jakieś skały. Jeżeli pozostawimy w swoim życiu jakieś rzeczy nieprzemienione, które sobie zostawiliśmy, zatrzymaliśmy. Czyli jeżeli dopuszczasz Boga tylko do części swojego życia, nie do całego, coś chowasz, tak? Bo to jest grzech, z którym sobie nie radzisz, albo to jest jakiś ból, z którym sobie nie radzisz, tak? Czyli dopuszczasz go tylko do swojego zewnętrza, nie pozwolisz mu być w swoim wewnętrzu. Z jakichś powodów, nie wiadomo, o tym będę mówiła, tak? To niestety nieprzyjaciel po tym, jak odpłynie fala przebudzenia, będzie chciał cię przeatakować. A dlaczego? Z prostej przyczyny. Bo widział, jakim nośnikiem byłeś. Widział, co robiłeś. I nie chce, żeby to się powtórzyło. Tak? Nie chce, żebyś znowu był na fali. Nie chce, żebyś znowu wpływał. Jesteś dla niego zbyt niebezpieczny. I dlatego próbuję cię usunąć przez zaatakowanie ciebie, a jeżeli nie jesteś w Bożej obecności, nie jesteś w takim miejscu, to jesteś pierwszą osobą, która niestety może być na to narażona, tak? Czyli możesz być częścią największego przebudzenia w kraju, a nigdy nie dać mu dotknąć swojego wnętrza, zamieszkać w swoim wnętrzu do końca, kiedy to poruszenie odpływa, będziesz widoczny, tak? Chwała odpłynie. Chyba, że jesteś zakotwiczony. Chyba, że masz w sobie tą kotwicę. Wtedy, nawet jak to poruszenie odpłynie, to po prostu to poruszenie jest dalej w tobie. Tak? Ja jestem jednym z takich łapaczy poruszenia. Już ostatnio, jak czytaliście, jak napisałam mojej Magdalenie, Magda, lecimy za następnym poruszeniem. My łapiemy to poruszenie od lat, bo wiemy, że to jest coś, co jest potrzebne nam Polakom, że trzeba to tu przynieść. I wiecie, i jesteśmy też tymi, którzy uwielbiają je nosić w sobie. Bo to poruszenie powoduje, że obecność Boga jest ciągle realna w moim życiu. Że On się przechadza po moim trawniku, że Jego aniołowie są dookoła. Jak już widzę, że się gromadzą, to wiem, że coś się będzie działo, tak? Więc jeżeli ja jestem tym, który jest po prostu tym człowiekiem w tym objawienia, które jest w nim, tak? To jestem człowiekiem, w którym to poruszenie zostaje i ono czyni w nim zmianę. Okay? Dobra, ale teraz pójdźmy dalej. Popatrzmy na przykład w Biblii. Jeżeli zobaczymy na Samuela, to zobaczymy, że Samuel miał naprawdę niesamowite przeznaczenie od Boga i poruszenie. Tak, w jego życiu było bardzo duże. On dostał objawienie tego, jak budować świątynię. Dostał to objawienie od ojca i pamiętajcie, że Bóg powiedział do Dawida, ty byłeś zaangażowany w wiele walk, ty nie będziesz budował świątyni. Ale budował ją jego syn. I wiesz, Bóg był jak każdym z nas zachwyconym Salomonem. Pamiętaj, że Bóg jest tobą zachwycony. Ktoś to chyba dzisiaj powiedział nawet. Dla Boga jesteś ważny, tak? I tak samo Salomon był ważny dla Boga, tak? On miał budować królestwo, o którym Bóg powiedział Dawidowi, twoje królestwo, twoja rodzina, która buduje królestwo, tak? Czyli będzie niezniszczalny. I oczywiście my wiemy dzisiaj, że Bóg mówił o Dawidzie i mówił o Jezusie, który wywodzi się z tego pokolenia, tak? Ale on powiedział do niego, to królestwo będzie niezniszczalne. Jak byście się czuli, jakby to po waszym prowadzeniu tego królestwa, to królestwo się podzieliło? Jaką to ma zgodność ze słowem? Dla mnie, ile razy ja to czytam, to naprawdę bojaźń Boża na mnie schodzi. W każdym razie Salomon poprosił Boga o mądrość, tak? Bo wiedział, że jak to trzeba wszystko dźwignąć, to po prostu to mądrość tylko może pomóc w tym wszystkim. I wiesz, i to było cudne, to było właściwe, tak, że i Bóg powiedział mu, jesteś niezwykły w tym, tak, oczywiście ja parafrazuję ten fragment, tak, że poprosiłeś o mądrość. I ta mądrość mu wiele razy pomagała, ale widzisz, człowiek ma różne słabości. Czym się różnił Dawid od Salomona? Dawid się od Salomona różnił tym, że Dawid być może nie miał tej mądrości, bo ciągle coś robił nie tak, na przykład zgrzeszył z Betrzebą, tak, na przykład później poszedł w tym dalej, ale miał jedną rzecz. On mówił, jedyne, czego pragnę, to to, żeby nigdy nie odejść z Twojego domu, żeby zawsze być w tego domu. Dawid miał w swoim życiu mnóstwo powrotów. Naprawdę, bardzo mądrze myślmy o nim, o Dawidzie i o Saulu. Naprawdę, Saul nigdy tak nie rozrabiał, jak narozrabiał Dawid w różnych sytuacjach. Tak? Ale Dawid we wszystkich sytuacjach, on zawracał do Boga. W różnych momentach, w których nie wyszło mu, tak jak z Betrzebą. Jeżeli przyszedł prorok, on nawracał się i pokutował. Dawid był człowiekiem serca Bożego i tak o nim było powiedziane, to jest człowiek według serca Bożego. O Salomonie tak nie mamy powiedziane, mamy powiedziane o jego mądrości. I teraz zobaczcie, co się stało. Salomon jako mądry człowiek budował królestwo. Czy to był obszar objawienia, które dostał i obszar namaszczenia, które miał? Tu bym się kłóciła, bo wydaje się, że nie. Dlatego, że Salomon, budując to królestwo, zaczął zawierać mnóstwo przymierzy. Tak? Wiecie, tak samo może być w naszym życiu. Zastanów się, ile przymierzy robisz i to są przymierze mocne. Przymierza, które mają ci dać większą możliwość wpływu, większą możliwość działania, większą możliwość robienia tego, co masz robić. Widzisz, ja jestem takim człowiekiem, który, że tak powiem, uczył się na własnym tyłku tego, co to znaczy brać przymierza z ludźmi, z którymi nie masz ich brać. I pamiętam, że kiedyś rozmawiałam z Salomonem. O tej części historii nie będę wam mówić, aczkolwiek zdarza mi się, powiem wam szczerze. Ale w każdym razie, jakby tego nie będę ujawniać, bo to jest temat taki, wiecie, taki... Okej. Nagrało się. Pozdrawiam was, oczywiście jestem kobietą, więc mówię czasami rzeczy bez przemyślenia. Nie będę tego dementować. W każdym bądź razie rozmawiałam nie z Salomonem, ale ze Surprise'em. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy połączyliśmy się jakby w relacjach z taką dużą służbą, byliśmy blisko i wtedy już mieliśmy perspektywy, mieliśmy takie dużo naszego własnego działania, mieliśmy te wiatrołapy. Ja zadawałam Surprise'owi takie pytanie, wiecie, pamiętacie kazanie Surprise'a o muszę? Pamiętacie o muszę? Pamiętacie, super. Jak nie, to na wiatrołapie można przesyłać o muszę. No to więc Surprise odpowiada w ten sposób, tak? Surprise to jest taki fajny, głęboki prorok wychowany przez czarownicę, tak? Także ja lubię tego proroka, one zawsze mnie uwalniają. Ja pytam się go, Surprise, powiedz mi, ja mam taki problem, tak? Czy jeżeli ja prowadzę służbę i mam konkretne namaszczenie dane mi od Boga, to ja powinnam się łączyć z innymi służbami? Surprise tak na mnie powiedział, no i tu było kazanie o musze i mówi do mnie tak, Iza, jeżeli jesteś drzewem, które rośnie i który musi iść w innym kierunku, to nie możesz łączyć się, jeżeli jeszcze nie masz wielkiego, ukształtowanego korzenia, nie możesz łączyć się z innym drzewem. Dlatego, że to drzewo przechyli cię w swoją stronę. I wiesz, ja kiedy przechodzę po moim ogrodzie i patrzę na klon i dąb, które posadził mój mąż razem i powiedział do nich tak, będziecie rosnąć razem, któreś któregoś wykosi. To już jest 20 lat, rosną razem. Żaden drugiego nie wykosił, a ja ich nie chciałam, bo jest taka fajna drobinka, że dzieci mogą wchodzić na samą górę. Nie, ale rosną razem. Ale ostatnio zauważyłam, że one są właśnie przekrzywione, słuchajcie. Przekrzywione w kierunku, a już modrzew, których do nich dołączył, to już w ogóle nabrał takiego kształtu, wiecie, wężowatego, bo nie może się zdecydować, w którą stronę płynąć. I tak było ze mną chyba w tym czasie, jak Surprise do mnie mówił, ale pamiętam, że ze zderzeniem z tą służbą, a to naprawdę byli dla mnie bardzo ważni, kochani ludzie. Bardzo ważni, kochani ludzie i do tej spory są. Ale ja czułam się z nimi, teraz będzie po babsku, słuchajcie, tak jakby ogórki i papryczki robić w tej samej zalewie. Tak? Jak robicie ogórki kiszone, dziewczyny, tak? Mężczyznom musicie to później wytłumaczyć. Chociaż u mnie ostatnio mój mąż robił ogórki, pytał się, tego dodać? Tak, w internecie masz. Córka od razu idzie do internetu, nie wiem, czy było do mnie. Może też dzwonić do mamusi przecież. No, ale w każdym bądź razie, wiecie, i wyobraziłam sobie, a dlaczego sobie to wyobraziłam? Bo kiedyś zrobiłam takie kiszonki, taki wielki słoik i wsadziłam do nich papryki, kalafiory, czosnek, cebulę, wszystkie inne rzeczy i wszystko śmierdzi kalafiorem, nie? I nikt tego nie chce jeść. Ale zapraszam was, może na jakiś piknik przywiozę, to będziemy sprawdzać, że tak powiem, organoleptycznie, czym to wszystko pachnie. No w każdym razie pamiętam ten wykład Ducha Świętego, który był dla mnie tak zrozumiały jak nigdy, że ponieważ łączysz się z tą służbą, to prawda jest taka, że ty, papryczka, będziesz pachniała tymi ogórkami. A papryczka musi pachnąć papryczką. No i wtedy jak Suprojs mi powiedział właśnie to, tą kwestię tego, że nie możesz być drzewem, póki nie masz ukształtowanego korzenia, musisz naprawdę iść sama. Ale wiecie, co jest związane z tym, jak robisz rzeczy sam, bez tych przymierz? Czujesz się ciągle niebezpiecznie. Czujesz, że możesz czegoś nie do końca zrobić i tak, i potrzebujesz tego połączenia z ludźmi. Ja ostatnio patrzę sobie na Magdę i na Rysia i mówię do Marka: Magda Marysia. A Marek do mnie mówi: jaka Magda Marysia? Ja mówię: no Magda Marysia. Ja nie, co ja se plenię? A Marek mi mówi: ale ja nie znam żadnej Magdy Marysi. Czyli jeśli kogoś z tym dogadam. No a mnie chodziło o to, że Magda Marysia, a ja nie mam kogoś, kto będzie ze mną te rzeczy ciągnął. I tutaj w tym wypadku byłam naprawdę jak ten Salomon, tak? Który powiedział, który w pewnym momencie tak niepewnie się czuł. Wiecie, jak to jest? Pan Bóg do ciebie mówi, a później nie mówi. A ty byś chciał, żeby cały czas mówił. Ale później okazuje się, że on mówi cały czas, tylko ty nie słyszysz cały czas i to jest ten problem, tak? No, ale w każdym razie, jeśli ty masz ochotę połączyć się z kimś przymierze, tak? Z kimś coś robić, bo wtedy czujesz się pewnie. Wiesz, że ktoś przy tobie stoi. I wiesz, mi Pan Bóg tyle razy tą pewność zabierał, jak się na kimś oparłam, że ja już sobie myślę: Panie Boże, ja się w życiu, oprócz mojego męża, moich dzieci i psa labradora, ja się naprawdę na nikim nie oprę. Ty już mi nie zabieraj tych moich oparć, ja Cię proszę, tak? Ale widzisz, Salomon, i tutaj słuchajcie, czyli Salomon wchodził w te przymierza, bo dzięki temu on się czuł pewniej. Czuł, że kraj dookoła mu nie zagrażają, że mu nie pomagają. Podobnie jak z nami. My wchodzimy z kimś w przymierze i nie pytamy Pana Boga, czy to jest dobre, czy złe. I co więcej, jeszcze nam się wydaje, że to my mamy na nich wpływ, a nie oni mają na nas. I wiesz, w wypadku Salomona, tak, który był mężem, no to jest raczej większość facetów, nie, chłopaki, jak to jest z wami, że wy myślicie, że wasze żony to tak, one do was wpływają tyle, ile chcecie. Tak? Dobrze ja myślę? No przyznajcie się tutaj. O, Patryk, gdzie się przyznać? Dobra, tak? Czyli żony wpływają tylko na tyle, na ile chcecie. A prawda jest taka, że my się wzajemnie przenikamy. I tutaj macie to w wypadku jeszcze, wiesz, jakby sobie wziął jedną żonę, to jeśli tylko ona nie miałaby imię Jezabel, to byłoby wszystko okej. Okay. Ale on sobie wziął nie jedną i dalej myślał, że one na niego nie będą wpływać. I okazało się, że niestety ten wpływ był za duży. I był na tyle za duży, że Salomon zaczął chodzić za innymi bogami. Czyli w pewnym momencie już zaczął myśleć, że może one mają rację, że może jednak im to pomoże i w ogóle. I pamiętam, wiesz, jak byłyśmy w Afryce, chyba razem wtedy byłyśmy, poszłyśmy do takiego domku jednego i powiedzieli nam, że tam są manifestacje demoniczne i tam demony biegają, nie? I faktycznie jak tam weszliśmy, słuchajcie, taka atmosfera, myślałam, że umrę, było tak gorąco, 3 razy bardziej gorąco niż tu i ciemniej. Ale później ja zobaczyłam, że oni w piecu palą i dlatego jest tak gorąco. Okazało się, że Afrykańczykom było po prostu zimno. I nie była to żadna atmosfera demoniczna, tylko atmosfera Afrykańczyków, którzy doprowadzają temperaturę do swoich możliwości, tak? Ale zobaczyłam tam dziecko, to już wam mówiłam, które ssało tą taką kość, wiecie, i szpik. Ja mówię: Jezu, to jest na pewno demon, które dziecko ssałoby kość i szpik, nie? Ale jakaś mądra niewiasta, taka, która jeździ na wieś, powiedziała mi: Iza, nie świruj, to jest normalne. Dzieci w takich krajach wysysają szpik, bo to jest jedna z lepszych rzeczy. Więc się uspokoiłam, bo faktycznie nie było tam żadnej atmosfery demonicznej. Ale co się okazało? Mama tego chłopca, wierząca kobieta, ponieważ jedno dziecko jej umarło, a to się rozchorowało, ona poszła do wróżki i z tą wróżką dostała tej wróżki lekarstwo. I jej się nic, no tam nie ma, wiesz, tam do lekarza nie pójdziesz, no bo tam się bardzo dużo płaci, więc ona poszła do wróżki, która była wierząca. No, wiecie, to jest Afryka. No ale w każdym razie ta wierząca wróżka w tej Afryce dała jej taki środek do wypicia dla tego dziecka. No i to dziecko po tym środku zaczęło, mocno krzyczało i dostało gorączki, nie? No więc to, co tam naprawdę zrobiliśmy, to nie goniliśmy żadnego demona, bo to dziecko bardzo fajne, było taki fajny muzinek. Aśce się bardzo podobał, tam go przytulała i w ogóle nic się na nią nie rzuciło, nie pogryzło jej, wiesz, więc mieliśmy kilka świadectw takich. No ale w każdym bądź razie, żeśmy faktycznie złamali pewien pakt, tak? Pewne przymierze, która ta mama z powodu strachu z powodu strachu wzięła, tak? Także my bardzo często wchodzimy w te przymierza, tak? Z powodu strachu, z powodu lęku, który nam pokazuje, że wtedy będziemy lepiej wypełniać Boże plany i Boże Królestwo. No i niestety pakujemy się tutaj tak, jak się pakował Salomon, więc jeżeli Bóg jest w nas, jeżeli jesteśmy naprawdę według serca Dawida, to nie będziemy wchodzić w przymierza w takie, w jakich był Salomon, tak? I wiecie, i tutaj jeszcze o tym wpływie dodam bardzo ważną rzecz, którą też ostatnio trawię, czyli kwestię po prostu ducha tego świata, który dotąd działa w synach opornych. I my czasami stając na tym fragmencie zapominamy, że to nie znaczy, że on tylko działa w synach opornych. Bo jeżeli my będziemy udawali jemu możliwość wpływu na nasze życie, czyli będziemy sobie zostawiać jakieś miejsca dla nas, tak, to my również będziemy tym synem opornym, w którym on będzie działał. Tak? I czym bardziej będziemy w pewne rzeczy się pakowali, tym bardziej on będzie działał w naszym życiu. To słowo chyba dzisiaj takie ciężkie jest, nie? Takie jak to namaszczenie w czasie uwielbienia. Nie wiem, czy wy czuliście, że było takie bardzo ciężkie namaszczenie, takie wolnościowe. Także mam nadzieję, że jeszcze wytrzymacie to do końca, co wam powiem, bo grzebię w was mocno i zdaję sobie z tego sprawę. No, ale pamiętajcie, tu chodzi o wolność, także dajcie mi jeszcze tutaj kilka rzeczy dołożyć, ok? Czyli jeżeli ten duch świata, my się w nim unosimy, to też nie możemy myśleć, że on na nas nie wpływa, tak? On zawsze będzie działał tak, żeby odciągać nas od życia Bożego. Nawet z takim zaangażowaniem w sprawy innych ludzi. Wiecie, ile ja mam ludzi, w których życie jestem zaangażowana? Całe tony. I ja czasami sobie myślę, że ja naprawdę muszę być bardzo mądra, żeby nie żyć ich życiem. Ja mam ludzi, których życiem będę żyła i to jesteście wy, tak? Przede wszystkim to jest moja rodzina, to jesteście wy, ale też nie mogę żyć waszym życiem, kiedy wy mi nie dajecie możliwości dotykania tego życia. No nie wygłupiajmy się. Jesteście dorosłymi ludźmi, tak? Nie jesteście moimi dziećmi, więc jeżeli stawiacie opór i nie chcecie, to po co się tym zajmować, nie? Po co wam mówić, ej, jesteś w oporze, nie słychać, nie słyszysz, co ja mówię i tak dalej. To jest bzdura. Wiesz, ostatnio rozmawiałam z jedną dziewczynką, pracuję z nią, że tak powiem, dziecko chrześcijańskie i tak dalej. Pozwoliła mi użyć tego przykładu, bo specjalnie powiedziałam, słuchaj, ci zapłacę za ten przykład, bo ja go mogę godzinami i dniami i na wszystkich konferencjach mówić i zawsze będzie realny. I słuchaj, ona mi opowiada mi całą swoją historię, nie będę jej opowiadać, tak, powiem tylko to, co powinnam powiedzieć. I ona mówi do mnie, wiesz co, to jest bardzo ciekawe, ja wchodziłam jako młodsza dziewczyna, tak, do swojego kościoła. Jak już tam wchodziłam do tego kościoła, to wszyscy mi mówili, co w moim życiu się dzieje, tak? Jakie mam problemy, z czym się zmagam, co powinnam zrobić, tak? Jakby co mi pomoże i tak dalej, i tak dalej. Ja nawet do końca nie miałam szans, żeby się wysłowić z tym, z czym ja się zmagam, a już wiedziałam, jak mam się przestać z tym zmagać. I ja mówię, no i co z tym zrobiłaś? Ona, nic, słuchaj. Ja byłam za młoda wtedy, ale na dzisiaj jestem bardzo zniechęcona i szczególnie jak wchodzę do takiego kościoła, gdzie ktoś mi mówi, musicie to, albo gdzie dopadają mnie ciotki, klotki i zaczynają mi mówić, na czym ma polegać zmiana w moim życiu, tak, to ja jestem rozwalona. Bo ja mówię, nikt mi nie daje takiej szansy, żebym ja po prostu w ogóle się wypowiedziała na ten temat, co ja przeżywam w moim życiu. A ja przede wszystkim po prostu chciałabym być wysłuchana. Wiesz, więc dlatego my czasami nie powinniśmy się zajmować życiem innych ludzi, bo po prostu nie mamy do tego przyzwolenia od Pana Boga, a tak jak mówię na szkole proroczej, co lepsze, nie mamy również od tego człowieka przyzwolenia na to, żeby mówić do jego życia. Więc słuchajcie, bardzo duża wolność dla każdego znać. Pogódź się z tym. Pogódź się z tym, a zobaczysz, że on się zacznie zmieniać. Ok? Dobra. I teraz zobaczcie. Czyli... Powiem wam tutaj jeszcze taką jedną rzecz, nie wiem, czy mam, no dobra, powiem wam, bo to jest bardzo ciekawa historia, a myślę, że mówiłam ją tak dawno w naszym kościele, że mogę powiedzieć. Druga historia już taka bardziej współczesna, nie wiem, czy pamiętacie, nie wiem, czy znacie taką służbę Jimmy'ego Swogarda. Raczej nie znacie, bo że jej nie ma. Ale to była służba takiego wielkiego ewangelisty, który naprawdę robił niesamowite cuda i znaki dla Pana Boga. To były chyba lata 70. Naprawdę taki Boży człowiek, w jego służbie pracowało około 100 osób. Pracowało. Za pieniądze. Pracowało za pieniądze. Tyle osób. To był taki człowiek, który miał bardzo duże przesłanie i Boże namaszczenie, które było do pewnych rzeczy, to jego objawienie służyło do konkretnych rzeczy, w których on się miał poruszyć. Dlatego ja mówię, że to, co ty masz od Pana Boga, to też służy do konkretnych rzeczy, to nie służy do innych rzeczy. O tym też jeszcze powiem troszeczkę. Tak? I on miał się w tym obszarze poruszać. No ale on, jak to w Ameryce, wiesz, tam są dwa modne tematy. Jeden to jest problemy seksualne, drugi to jest aborcja. Więc on poruszył się w tych problemach seksualnych i bardzo mocno tępił ludzi, za, szczególnie mężczyzn, tak, za problemy, które mają z seksualnością. To była jedna jego rzecz, a druga rzecz, był inny człowiek, który w tym czasie miał też bardzo dużą służbę, nazywał się Baker, tak, to nie nasz Baker, ale taki, który zajmował się finansami. I wiesz, w tym czasie, ponieważ to był czas takiego kryzysu w Stanach, więc to miejsce finansów było naprawdę bardzo ważne dla tamtej części, tak, takie miejsce, że Pan Bóg naprawdę chce ci błogosławić finansowo. Ale Baker w swojej służbie naprawdę posunął się tak daleko, że zaczął budować złote budy dla psów. Żeby pokazać, jak bardzo, bo wiesz, Bóg nam tu daje, robił takie całe wykłady, a w ogóle to by mi się podobały takie wykłady. Myślałam, że zrobię takie na wiatrołapie, Łukasz. Tylko musisz mi odpowiednią ilość łódek załatwić. A nie, bo to odwrotnie było. On siedział na łódce, a ludzie na leżakach słuchali jego wykładów. Więc mi się to bardzo spodobało, ale ludzie byli z tym zgorszeni. W każdym razie on robił różne takie przegięcia. W końcu Bakera złapali na malwersacjach finansowych i go po prostu zamknęli do więzienia. I wtedy Swogart w tym swoim takim osądzie, w którym chodził, bardzo mocno zaatakował tego Bakera i powiedział, że to jest w ogóle wrzut na ciele Pana Jezusa, takich ludzi powinno się linczować, niszczyć i w ogóle i tak dalej. I wiesz, i tutaj mamy znowu człowieka, Bakera, który wyszedł poza przestrzeń, którą Bóg mu dał, czyli na początku on naprawdę przyniósł bardzo dużą wolność finansową dla ludzi, dla wierzących, którzy dawali właśnie jak ta wdowa z Sarepty, pomimo tego, co się działo, ale później przesunął się dalej. Przesunął się w te miejsce, w którym ludzie wiedzieli, że Bóg im cały czas daje pieniądze, Bóg ich błogosławi, że no wiesz, w Izraelu tak jest, jak Bóg jest po twojej stronie, to masz finanse, jak nie ma, to no to po prostu Bóg nie jest po twojej stronie i tak przez lata funkcjonowali, tak? I tak jest, ale prawda jest taka, że są również presje, w których Bóg jest po twojej stronie, a ty finansów nie masz. I wtedy jest sprawdzana twoja wierność i to, czy naprawdę służysz Panu Bogu ze względu na Niego, czy ze względu na to, że masz pieniądze, tak? Ile razy miałeś takie coś, że gdzieś miałeś jechać i nie miałeś na to pieniędzy? Ile razy ja musiałam gdzieś jechać i musiałam pożyczać? W ogóle nie dyskutowałam z Panem Bogiem, że hello, ale powinieneś mi te pieniądze dać i ja wtedy pojadę. Tylko jechałam, pożyczałam. Pewnie myślałam, będę spłacać 2 lata, ale jadę, bo Pan Bóg mi kazał jechać, nie? No. Bo to jest Boża ekonomia. Spłacę albo nie spłacę. No, w każdym bądź razie spłacałam. No, ale fajne jest to, że Baker w każdym razie wylądował w tym więzieniu. Swogart bardzo mocno szedł dalej w tym osądzie. Po 2 latach od tych wszystkich rzeczy Swogarda złapano 2 razy z prostytutkami w hotelu i ta jego cała wielka służba upadła. Łącznie z tymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, ja pomyślałam sobie wtedy, jak czytałam sobie te wszystkie rzeczy, to pomyślałam sobie, Panie Boże, Ty chyba nas bardzo mocno w sercu ostrzegasz, żebyśmy nigdy w naszym przeznaczeniu i powołaniu nie wchodzili w osąd innych ludzi za to, co robią. Bo to naprawdę jest taki kamień zagłady, właśnie taka skała, która w naszym życiu jest, tak, i która powoduje, że my się o nią rozbijemy. My się o nią rozbijemy. Natomiast Baker, co jest ciekawe, wylądował w więzieniu. Do niego jedną z niewielu osób, która do niego chodziła, to była żona Billego Grahama, która go tam wspierała w tym miejscu, w którym on był, była z nim i tak dalej, i tak dalej. Baker przeżył swoje nawrócenie w więzieniu. I po tym wyjściu z tego więzienia napisał książkę I Was Wrong. O całym nurcie prosperity i o tym, co to znaczy wierzyć właściwie w finanse. Co to znaczy mieć właściwe podejście do, jeżeli chodzi o finanse, tak? I słuchajcie, jest taka fajna historia, jak Baker wychodzi z tego więzienia, Grahamowie zabierają go do kościoła, w którym jest, i on składa całe świadectwo tego, jak Bóg go prowadził, później jak wyszedł poza ten obszar swojego namaszczenia, objawienia, które miał, jak zaczął dodawać tam rzeczy, tak, które były, i to jest właśnie ten duch tego świata, który nas ciągnie w rzeczy, które są w ogóle nie dla nas, do obszarów, które są nie dla nas. Słuchaj, Luther też był pociągnięty pięknie, tak, człowiek, który przyniósł wolność do kościołów, co wymyśliło obozy zagłady dla Żydów. Bo się na nich wkurzył. Także każdy z nas może za ten obszar swojego od Boga przeznaczenia wyjść. I to niestety tak jest, tak? Tak samo jak jeżeli ten wpływ, który ma świat, wydaje nam się, że on go wcale nie ma, tak? Nie wiem, dlaczego oni na nich wpłynęło, ale w każdym razie Baker był na pierwszym spotkaniu właśnie tam w tym kościele, gdzie byli Grahamowie, składał świadectwo swojego upadku. składał świadectwo, co się stało, jak jego życie wyglądało, jak gdzieś po drodze rozminął się z Panem Bogiem. I powiedział, że największą rzeczą, której on nie może znieść, to to, że przez to jego takie funkcjonowanie w służbie, jego syn kompletnie odszedł od Pana Boga, poszedł w narkotyki i po prostu odszedł od Boga i że on jest takim właśnie kamieniem zagłady dla tego swojego syna, że przez niego, przez jego to, jak on skończył, to ten jego syn się absolutnie konkretnie już odciął od Pana Boga. I wtedy z tylnego rzędu ruszył jego syn do przodu, mówiąc: tato, ja jestem przy Panu Bogu. Okazało się, że ta sama żona Billy'ego Graham'a pracowała przez kilka lat nad nim, żeby przywrócić go do Pana Boga. I on przywrócił się do Pana Boga. Więc Pan Bóg przywitał tego tatę Bakera, tak? Przywitał go z takim najradośniejszą rzeczą, którą mógł go przywitać po tym, jak on opamiętał się i pokutował. I to jest jedna z rzeczy, którą powinnam Wam powiedzieć, że za każdym razem, jak my wychodzimy poza obszar naszego namaszczenia, to jeżeli my przychodzimy w pokucie do Pana Boga, opamiętujemy się, to jesteśmy przyjmowani. Jesteśmy przyjmowani i naprawdę jesteśmy przyjmowani z miłością, tak? Okej, okay, dobra, czyli mamy tego Swogarta, mamy tego Bakera. I teraz wiecie, bardzo często jest coś, że coś, z czym my walczymy, to jest coś, co nas kiedyś wywali. Tak? Więc jeżeli naprawdę widzisz, że masz takiego gula na coś, coś cię tak naprawdę, wiesz, wkurza w innych ludziach i w ogóle, to zastanów się dlaczego. Dlaczego czy to nie zły otwiera tobie oczy na takie rzeczy, żeby cię wyprowadzić, tak? Bo to jest coś z czym ty sam się zmagasz w swoim życiu. I widzisz, czyli Bóg bardzo precyzyjnie wytycza nam granice i bardzo precyzyjnie mówi nam, czym my się mamy zająć w Królestwie, tak? Czyli daje nam namaszczenie naprawdę do konkretnych rzeczy w Królestwie i do tego mamy też objawienie. Nasze objawienie w innych tematach nie jest już tym objawieniem od Boga, tak? Albo nie jest aż takim objawieniem. Jak nam się wydaje, że jak jesteśmy sługami Pana, to już mamy objawienie w każdym temacie, no to uczymy się na własnym tyłku, że tak wcale nie jest. No, sorry, ale tak właśnie jest, tak? Ale oczywiście zawsze możemy ten obszar objawienia tutaj poszerzyć. I widzisz, i tutaj wchodzi to, i tu wchodzi również, czyli w tym, tutaj wchodzi to, że Bóg powierza nam na przykład pewnych ludzi, do których mamy namaszczenie, to co mówiłam, tak? Że do niektórych wam dostęp mam, do niektórych nie mam. I tak już jest, tak? I pewnych ludzi nam nie powierza. I również powierza nam na przykład kościoły lub nam ich nie powierza. I jeżeli my w swoim namaszczeniu myślimy, że możemy jechać do jakiegoś kościoła i tam prorokować, a to nie jest coś, co jest obszarem naszego objawienia, no to po prostu robimy faux pas wobec Pana Boga, tak? I oczywiście, jako typowi prorocy, jak gdzieś przyjeżdżamy, to wszystko widzimy. Ale czy wy naprawdę myślicie, ja jestem psychoterapeutą, czy wy naprawdę myślicie, że jak ja na kogoś patrzę, to ja od razu robię mu diagnozę? Powiem wam prawdę, czasami tak. Jak mnie wkurzy. To się nazywa diagnoza dla własnego użytku. Tak? Ale prawda jest taka, że nie robię. Bo jest taki savoir vivre wśród psychoterapeutów, że jak po prostu coś cię nie interesuje, to nie powinieneś tego robić, tak? Jak coś, czyli jeżeli ktoś do mnie przychodzi i pyta się, co ty myślisz o tym polityku, to ja mówię to, co ja myślę jako człowiek, nie to, co ja myślę jako psycholog, bo ja nie chcę mówić, że on jest taki albo tamten jest taki, bo to nie jest mój obszar zainteresowania. A jeżeli ja jestem prorokiem, to wyobraźcie sobie, że ja naprawdę dużo widzę. Ktoś ze mną rozmawia i na przykład ja z nim rozmawiam i widzę naprawdę tak czysty egoizm, że mam ochotę dać mu w bańkę i powiedzieć, weź ty się opamiętaj. Ale nie robię tego z prostej przyczyny, bo tak jest savoir vivre i nie mam od tego, ja muszę się taty zapytać, jak ja już widzę ten egoizm, to co ty chcesz, tato, żebym ja mu powiedziała? A jak ja jednemu walę między oczy, drugiemu walę między oczy, tak? Więc jak ja jadę do obcego kościoła, to ja to uwielbiam. Ja wszystko widzę. A już za drugim razem naprawdę wszystko widzę. Tak? Ale ponieważ obowiązuje nas pewna kultura i namaszczenie i objawienie, które Bóg nam daje, to mówię to, co mam powiedzieć. I wiesz, nam się czasami wydaje, że Bóg nas zdradza przed innymi ludźmi. Pamiętam, jak do mnie kiedyś takie młode osoby przyszły i powiedziały, my tak, ciociu, nie chcemy do ciebie. To już ciociu mówią, to już jest straszne, to już masz swoje lata. Wiesz, ale mówią, my tak, ciociu, chcemy się trochę dalej od ciebie trzymać, nie? Ale ja mówię, dlaczego? Bo ty wszystko o nas wiesz. Ja pomyślałam sobie, naprawdę myślicie, że my jesteśmy tacy, że mielibyśmy dobry przerób, tak wiedząc o wszystkich wszystko? Wszystkie tajemnice, co robiła Aśka wczoraj, a co robiła ta Aśka wczoraj, a co przedwczoraj, jak się piekliła, co robiła, nie? Rozumiecie, czemu na psa się denerwowała, bo i obsikał nie to, co trzeba, tak? Rozumiecie? I to po prostu, i wiesz, i wtedy myślisz sobie, ja nie mogę, no. A jak jeszcze wyjechałaby na misję, to już by w ogóle spała na baczność, bo obok śpi kto inny. I teraz już jest przekapane, naprawdę wszystko wie. Pan Bóg nas chroni. On jest po naszej stronie. On ujawnia to, co powinno być ujawniane. Tak, my czasami myślimy, słuchajcie, ale to są czary, jeżeli nam się wydaje, że ja mam objawienie, co ktoś o mnie myśli. To naprawdę wchodzimy w miejsca tego obszaru, w który nie powinniśmy wchodzić. To nie jest nasze objawienie, to nie jest nasze namaszczenie, w którym powinniśmy się poruszać, bo jesteśmy przez to, przez nieprzyjaciela oszukani. Ja czytałam ostatnio taką książkę bardzo młodego proroka, bardzo mi się spodobał, kiedy on powiedział, słuchajcie, no diabła się nie pyta o pewne rzeczy. Jak już go zobaczysz i widzisz, że on jest, naprawdę nie konwersuj z nim. A jak masz taki przekaz pod tytułem ta osoba o tobie myśli i tak, naprawdę nie konwersuj z diabłem. Tylko on jest zainteresowany tym, żeby ci taką rzecz sprzedać. Nie Bóg. Bóg tą rzecz ochroni. Dlaczego? Bo on nie chce niszczyć ani ciebie, ani tej osoby. I to jest naprawdę pewne Boże objawienie, w którym my powinniśmy żyć. Dobrze mówię, Magdalenko? W końcu robiłyśmy tą szkołę proroczą kiedyś, nie? Johna Paula. Okej, okay. Dobra, słuchajcie, czyli teraz jeżeli pójdziemy dalej, czyli Bóg nam powierza pewne rzeczy, a pewnych nam nie powierza. I widzisz, ja zawsze myślałam i mówiłam wam nawet o tym, nie wiem, czy też macie taki zgrzyt, zastanawialiście się, dlaczego Jonatan, syn Saula, nie poszedł za Dawidem. Mieliście taką myśl? Ja sobie zawsze myślałam, ja nie mogę. On normalnie zrezygnował z własnego powołania. Tak? I nie poszedł, przecież to był taki namaszczony człowiek, takie miał od Pana Boga obdarowanie, cudownie. Chcielibyście mieć takiego Jonatana? Ja bym chciała, bardziej niż Rysia. No ale Ryś jest tylko jeden i w jednym kierunku, nie? Ale rozumiecie, Jonatan był przecudnym człowiekiem. On po prostu kochał Dawida całym swoim sercem, on powiedział do Dawida, słuchaj, ja będę stał za tobą, ja jestem ten drugi, tak? On tak powiedział do Dawida. A tak naprawdę on był człowiekiem, który powinien po Saulu przejąć królestwo. Ale on rozpoznał, że to jest Dawid. Taki niesamowicie pokorny człowiek. No i słuchajcie, i Jonatan po prostu nie poszedł za Dawidem, kiedy tamten musiał już uciekać. Oszczek go, słuchaj, mój ojciec chce cię zabić. Ja myślę sobie, że to jest naprawdę dla mnie bardzo głębokie zrozumienie objawienia, namaszczenia, które Bóg mi daje. Jonatan był jako ten, który ma stać przy swoim ojcu. I słuchajcie, imię Jonatan w ogóle z hebrajskiego oznacza Boży dar. Jahwe dał, dokładnie. Jahwe dał. Czyli zobaczcie, Bóg dał Saulowi przy tym wszystkim, który przy tych wszystkich jego zmaganiach, walkach. Pamiętacie, że Saul pół swojego życia mówił, że on się boi ludzi. Tak, że jak Bóg mu powiedział, czemu to zrobiłeś, to on mówi, bo ja bałem się, że ludzie nie pójdą za mną. Tak? I Bóg mu dał z niego samego syna, który pomimo tego, słuchajcie, syn i córka to są ludzie, którzy znają nas najlepiej. Jeśli nasz syn albo nasza córka już wyrosną z lat nastoletnich i mówią nam coś do naszego życia, my naprawdę powinniśmy to słuchać. Nawet jak są nastolatkami, powinniśmy słuchać. Może nie tak, wiesz, szczegółowo, bo to jest nastolatek, więc on tam różne rzeczy nam sprzedaje i wiesz, kochasz mnie, mamusiu, ty mnie nie kochasz, ty mnie nie kochasz, ty mnie nie kochasz. Ja to słyszę codziennie po prostu. Później pomyślałam, że może to tak się mówi, ty mnie nie kochasz i też mu powiedziałam, ty mnie nie kochasz, ale okazało się, że wtedy źle powiedziałam. Wiesz, więc nastolatek mówi różne rzeczy, tak? Ale po prostu naprawdę jak on ci coś mówi ważnego do twojego życia, to jest kość z twojej kości, to jest ciało z twojego ciała, jego trzeba słuchać. Jego trzeba słuchać, trzeba się nauczyć go słuchać, bo może będzie dla ciebie takim, wiesz, takim sztyletem, który pokaże ci, coś w tobie jest, coś do zmiany. Ja w ten sposób zawsze słucham swoich dzieci, ja słucham, co one mi mówią, tak? Okej, dobra. I teraz, czyli Jonatan był z Dawidem i słuchajcie, to był jego obszar objawienia i namaszczenia, w którym chodził. I teraz słuchajcie, naprawdę trzeba kochać Pana Boga, żeby w takim miejscu zostać. I naprawdę trzeba, żeby przyjąć tak trudną rolę, zostać i służyć przy takim królu, naprawdę i jeszcze na dodatek spowodować, żeby on nie miał na mnie wpływu, to musi być Bóg. Czyli widzicie, są miejsca, w których my łączymy się z ludźmi, którzy mają zły wpływ i ten wpływ nas wywala, ale są miejsca, w których łączymy się z ludźmi, którzy mają zły wpływ i są tak blisko nas i ten wpływ nas nie wywala. I to jest Boże przyzwolenie. To jest przyzwolenie, to jest Boży dar, w którym my nie dajemy wpływu, dlatego że nasze wnętrze jest przemienione, że nasze wnętrze jest według serca Bożego. I wtedy jesteśmy w tym miejscu i nasze życie się nie zmienia. I widzisz, Dawid też był przy Saulu. I Dawid też był dalej Dawidem. Tak? I Dawid, pomimo tego, że był kuszony później, pamiętacie, przez swoich wojaków, kiedy Saul był w jego rękach w tej jaskini, tak? I sam był kuszony, zabij go, przecież to Bóg dał go w twoje ręce. Trzeba naprawdę mieć zrozumienie tego, co jest twoim, jakie namaszczenie Bóg ci dał i jakie objawienie masz na temat tego, kim są Boży ludzie, żeby nie zabić w takim momencie człowieka, który cię prześladuje i który właśnie zabił po prostu taką ilość kapłanów, którzy cię sprzyjali. Trzeba naprawdę mieć serce Boże w sobie, żeby nie pójść w tym samym miejscu, nie pójść w osąd, nie pójść w zemstę. Kiedy jeszcze cały twój batalion ludzi siedzących w ukryciu z tobą mówi, to Bóg mówi, że On jest w swoich rękach. Trzeba mieć naprawdę Boże objawienie w sobie, żeby temu zaprzeczyć. Okej. Ale mamy też oczywiście Dawida i jego syna, w którym sytuacja się diametralnie oznacza, bo Dawida syn, czyli Absalom, pomimo tego, że Dawid nigdy nie osądzał Saula, nie wyszedł przeciwko niemu, to okazało się, że Saul go zdradził. Znaczy, że Absalom go zdradził. Tak? I zobaczcie, co jest ciekawe. Absalom go zdradził, ale Dawid znowu nie wyszedł przeciwko swojemu synowi. Dawid po prostu się zwinął i poszedł sobie. Aż do momentu, kiedy wiedział, że ma wracać. Tak? I to jest bardzo ciekawe, więc nie możemy powiedzieć, że znowu każdy syn przejmie to namaszczenie, które jest. Ale myślę, że Jonatan jest tym człowiekiem, od którego warto się uczyć. Czyli Bóg może nam dawać namaszczenie, w którym my jesteśmy odpowiedzialni za życie ludzi, w których my wspieramy innych ludzi, ale może nam dać też namaszczenie, razem z objawieniem oczywiście, które jest namaszczeniem i objawieniem naszej własnej służby. Tak, tak jak to było w wypadku Dawida, tak? Który zawsze Boga się pytał, czy mam iść do przodu, czy nie mam iść do przodu. Okej, dobra. I teraz powiem to sedno, tak? I zobaczę, na ile je rozwinę, bo może nie rozwinę w tym wątku, może rozwinę na wiatrołapie. Zobaczę. Ale chciałam wam powiedzieć, że miałam takie spotkanie z aniołem Bożym. Niektórzy ludzie tak mają. W każdym razie wieczorem miałam spotkanie z aniołem Bożym, przyszedł do mnie i powiedział mi, że przyniósł mi objawienie, ale że muszę za niego zapłacić cenę. No wiesz co, tak przyjść do takiej kobiety w moim wieku i powiedzieć, że mam płacić cenę za objawienie, no więc ja od razu powiedziałam, że cena została zapłacona, zapłacił ją Pan Jezus, tak? I powiedziałam, ja tu w żadne konszachty nie wejdę, tym bardziej, że ten anioł tak podejrzanie wyglądał dla mnie, taki był bardzo biały i w ogóle i taki wielki. Ale już go widziałam, także to spoko, to był ten sam gość. W każdym bądź razie, więc po prostu najpierw tak sobie dewagowałam w sercu, szukałam, czy nie ma gdzieś po drodze Pana Jezusa i rozważałam to, co On powiedział w moim sercu. Ale w pewnym momencie zdałam sobie z tego sprawę, hola, hola, czym więcej ja będę tutaj dewagowała, tym szybciej On odejdzie. Tak, bo czuję tą moją niechęć i inne rzeczy. I w końcu zaczęłam się dopytywać, ale o czym Ty mówisz? On mówi, że jest objawienie, które jeżeli przyjmiesz do serca, to ono Cię całkowicie zmieni. Ale to jest cena do zapłacenia. No więc ja po prostu powiedziałam w tym wszystkim, że słuchaj, jeżeli to jest Bóg, który Ciebie do mnie przysyła, jeżeli to jest Jezus, mój Pan i Zbawiciel, który przysłał Cię z tym objawieniem do mnie, to ja biorę to objawienie w ciemno. Ja nie będę się zastanawiać, jakby co to jest, jak to jest, ale ja muszę wiedzieć, że to jest Pan Jezus, który po prostu przysłał Cię do mnie. No więc po prostu następnego dnia poszłam sobie na mój poranny spacer, tak jak zwykle łażę i w pewnym momencie przychodzi Pan Jezus i zaczyna ze mną rozmawiać. I temat, który porusza, to jest temat objawienia, tak? I mówi do mnie, czy wiesz, czym się różni objawienie, które niesiesz na zewnątrz i objawienie, które niesiesz w sobie? No więc ja tak zaczęłam rozważać i mówię, no teoretycznie to wiem, tak? Ale mówię, chyba nie chcę teraz korzystać ze swojej mądrości, z teologii, ze szkoły biblijnej, którą miałam. Chyba chciałabym posłuchać Ciebie, bo myślę, że to będzie dla mnie mądrzejsze niż wymądrzanie się i mówienie, co ja wiem na ten temat. Tak? I Pan Jezus mówi do mnie, wiesz, jeżeli mam mówić o takim objawieniu, to jest tak jak z objawieniem, jak z pochodnią. Pochodnią, którą możesz czytać, nie wiem, czy doszliście już do książki Pochodnia Ricka Joynera, tak? To może być tak jak z pochodnią. Dostajesz pochodnię i nosisz ją w ręce, tak? I wtedy ta pochodnia wielu ludziom oświetla drogę. Ta pochodnia wielu ludziom pokazuje, gdzie oni mają iść, co mają robić. I to jest bardzo ważne, czyli bardzo ważne jest niesienie objawienia w ręce, tak? Ale on mówi, jest drugi rodzaj objawienia. I to jest takie objawienie, kiedy ta pochodnia jest w tobie, kiedy ta pochodnia płonie w tobie, tak? Czyli jest taki moment, w którym ty możesz mówić o Jezusie, którym możesz naprawdę czytać wiele rzeczy o nim, ale możesz po prostu również, wiesz, wiele rzeczy doświadczać, ale on może nie być w tobie, czyli możesz nie robić dla niego miejsca. Ale kiedy po prostu przechodzisz do pewnego momentu, kiedy Jezus naprawdę zaczyna mieszkać w tobie i kierować twoim życiem i poszerzać ciebie w tym byciu z nim, tak, to wtedy ta pochodnia zaczyna płonąć w tobie. Tak? Czyli ta płonąca pochodnia w tobie, ona najpierw zmienia ciebie. Ona najpierw zmienia ciebie i naprawdę dotyka wszystkich miejsc w tobie, które są do zmiany. Czyli to jest życie, objawieniem w tobie, to jest życie oddzielenia. To jest takie życie, o którym mówili o życiu Nazarejczyków, to jest życie, w którym żyjesz innym życiem. Ja was nie namawiam do takiego życia, żeby było jasne. Bo to nie jest łatwe życie. To jest życie, w którym jesteś naczyniem do celów zaszczytnych, jesteś przeznaczony. Ale wiesz, że to przeznaczenie powoduje, że ty do pewnych rzeczy nie będziesz przeznaczony, nie będziesz w nie wchodził. Czyli jeżeli, ja powiem wam tak, siedziałam na tym wyjeździe, ja to jestem tak średnio telewizyjna. Mój mąż kupił taki duży telewizor po 25 latach, bo stwierdził, że dobrze było, żeby dzieci tam mogły tak oglądać. Zrobił to, bo ktoś też tak zrobił, nie powiem kto. No ale w każdym bądź razie, wiesz, ja na ten telewizor patrzę, mówi, ten telewizor babci, taki wiecie, Rubin z takim wielkim, całkiem mi się podobał, wprawdzie kolory były już nie takie, ale można było się tych kolorów domyśleć, wiesz, to było też nie takie, ale przynajmniej nie straszył, tak, bo wiecie, ja to mam te odczuwanie tak wyczulone, że dla mnie dźwięk, kolor i wszystko to działa tak, że ja po prostu do głowy dostaję. W każdym bądź razie, ja nie oglądałam w ogóle telewizji, tylko czytałam, rozmawiałam z Panem Jezusem, miałam tam różne swoje takie przeżycia. No jak przyjechałam, to po prostu poczułam się jak kiedyś po powrocie z Izraela. Przyjechałam z Izraela, ja jestem ze Śląska, wiesz, tam było takie oddzielenie dla Pana Boga i mówię do męża, idę sobie kupić kaszankę. A mój mąż mówi, co? Przyjeżdżasz z Izraela i kaszankę jedziesz kupować? Przecież to jest grzech na żywca. A ja mówię, ale ja tak potrzebuję zjeść tą kaszankę. Miałam taką, wiesz, taką po takim oddzieleniu się, wiesz, miałam taką. On mówi, przecież to jest najgorszy pokarm, który możesz teraz wybrać. Ale ja mówię, że ja tak lubię kaszankę. Normalnie to pragnienie we mnie było takie, naprawdę chyba pożądałam krwi wtedy, jak mówił jeden mój wykładowca, kiedy mówiliśmy mu, że w Polsce jedzą kaszankę. I on powiedział, to jest pożądliwość krwi. I bardzo się wtedy wystraszyliśmy, ale jedliśmy tą kaszankę. No w każdym bądź razie, słuchajcie, wróciliśmy z tego wyjazdu naszego do domu. No i znalazłam taki serial kryminalny o Górnym Śląsku, wiesz. I mój mąż mówi, ty, tego nie widzieliśmy. Zaczęłam go oglądać i wiesz, oglądałam chyba 4 odcinki jednego dnia i siedzę tam i myślę sobie, co ty, Ciesiułka, robisz tutaj? I nie, żebym ja była przeciwko waszemu oglądaniu telewizji, naprawdę, oglądajcie sobie ile chcecie, zagłuszajcie się. Trzeba się zagłuszać, naprawdę jest ciężko żyć, wiedząc jak trudne jest życie poza Matrixem. Ja was naprawdę rozumiem, jakie to jest. Jak ja się tak ogłuszę, tak oglądam ten telewizor, on mi tak, wiecie, ja zawsze na moją teściową patrzyłam i ona tam, wiesz, M jak miłość, tam coś tam jeszcze i ona jak tak oglądała, to później mówiła, wiesz, że ta kobieta, to tam, to temu człowiekowi, ja mówię, mamo, ale to jakaś ciocia? Mam, nie, to fem jak miłość, a ja, aha, wiesz, więc to tak fajnie zagłusza, tak wychodzisz z tego twojego trybu, takiego, wiesz, biegania i w ogóle, ja mam taką cudną pacjentkę, wiesz, taką bardzo mądrą, lekarz, chirurg, wiesz, i ona mówi, pani Izo, ja to jestem taka beznadziejna, ja ciągle ten Netflix oglądam. A ja mówię, pani ogląda, pani się musi wyluzować, nie? Także my mamy te swoje wyluzowacze, no więc ja tak weszłam w ten wyluzowacz, tak siedzę, wprawdzie wychodzę do kibla, wiesz, co 4 minuty, bo tamtego mordują, więc ja tylko tam za węgła oglądam, co ten mój mąż, albo mówię, zabił już ją? On mówi, ale skąd ty wiesz, że miał ją zabić? Ja mówię, przecież to wszystko widać, że on ją zaraz zabije, nie? Także ja tak ćwiczę w ten sposób swój dar proroczy, wiecie. Ćwiczę dar proroczy. Ja wiem, że on ją zabije i w ogóle i tak dalej i podpowiadam reżyserowi. No ale w każdym razie tak siedzę po tych 5 odcinkach i tak myślę sobie, o Jezu, już nic nie słyszę i już nie widzę. Ale ponieważ widzę też niemiłe rzeczy, to mówię, fajnie. Nie, ale później sobie pomyślałam, nie, to nie jest coś, jak ja chcę żyć. Więc te miejsca, które ty musisz zredukować albo zostawić, tak? Te miejsca, w których ty potrzebujesz jakby uprościć w swoim życiu, żeby być tym naczyniem Pana Boga, to ty musisz je sam zidentyfikować. Sam musisz zobaczyć, gdzie one są, tak? Sam musisz zobaczyć, co na ciebie wpływa. Ale w każdym bądź razie Pan Bóg do mnie wyraźnie wtedy powiedział, jak chodziliśmy po tych polach, Powiedział do mnie, naprawdę jest różnica i sama wiesz, że jest cena do zapłacenia, takiego życia oddzieleniem. Ale powiedział mi, zobacz co ja zrobiłem, powiedział mi wtedy, znaczy moja taka myśl była po tej rozmowie, była taka, ale to się właśnie stało z nami w tym COVID-zie. Zauważyliście to? Co się stało w COVID-zie? Myśmy od tych wszystkich rzeczy zostali odcięci. Nie? Ja później rozmawiałam z Lilianą i mówię, wiesz co, moje życie w tym COVID-zie to się tak nie zmieniło. Bo ja dalej jestem tyle samo na polach, dalej się tyle modlę, dalej chodzę, nie? Tylko tyle, że więcej jest tych wyjazdów takich do służenia ludziom, tak? Ale te inne rzeczy są takie jak zawsze. Ale to, że Pan Bóg nas zamknął i kazał czekać na siebie, tak? Że w tym momencie myśmy zostali odcięci, to był taki moment zapalenia tej pochodni z nas, w nas. Taki moment przemiany naszego życia. Więc słuchaj, jeżeli chcesz naprawdę być człowiekiem niosącym Boże objawienie w sobie, to jest cena do zapłacenia. Ale nie teraz, w tym momencie zdecyduj, zapłać cenę i w ogóle, ale pójdź za Duchem Świętym, niech On Cię poprowadzi do tego miejsca, bo niesienie Bożego objawienia też jest bardzo ważne. Takie, że niesiesz tą pochodnię i oświetlasz innych. Ale i tak i siak to musi wpłynąć na Ciebie. Tak? Czy prorokowałeś kiedyś na zewnątrz do innych ludzi i nigdy nie pomyślałeś, że to dotyczy również Ciebie? Czy nie zauważyłeś tego, że Pan Bóg nieraz, jak Ci mówi jakieś słowo prorocze do kogoś, to w jakiś taki przedziwny sposób to słowo też dotyczy Ciebie? Tak? Albo jak wygłaszasz jakieś słowo, wiecie ile lat ja mam za sobą wygłaszania słowa, w którym w końcu dochodziłam do takiego wniosku, muszę w końcu zacząć tak żyć. Przecież my mamy tego, tak? My mamy tego tak dużo, w którym orientujemy się w pewnym momencie, że ja wypowiadam jakieś przesłanie, które jest tak naprawdę prostem do mnie samej. Tak? Za każdym razem. I słuchajcie, mnie się jeszcze nie zdarzyło, żebym ja schodziła z kazania, tak? I żebym mówiła do Pana Boga, no nareszcie tej drodze powiedziałam, co ja o nich myślę. Przeważnie sobie pomyślałam, ależ mnie Duchu Święty załatwił. Znowu mówiłam do siebie. Nie? więc prawda jest taka, że jeżeli to objawienie, my robimy na nie miejsce, to objawienie, które ma zamieszkać w środku, to jeżeli my robimy na nie miejsce, to my jesteśmy dotykani w naszym życiu tą pochodnią, którą niesiemy. I ta pochodnia powoduje, że my zaczynamy żyć innym życiem. I to nie jest dlatego, że my się zepniemy, że się ściągniemy, tylko dlatego, że po prostu my naprawdę jesteśmy tymi ludźmi, którzy chcą nieść to objawienie w sobie. Czyli i wtedy różnica w nas polega na tym, że zupełnie inaczej przechodzimy przez różne trudne doświadczenia, przez które przechodzimy. Tak? Bo objawienie, które jest w nas... Ja zawsze myślałam, że ludzie dzielą się na tych, którzy ciągle oskarżają innych za to, co się w ich życiu dzieje i na tych, którzy ciągle oskarżają siebie za to, co się w swoim życiu i w innych dzieje. Ja należę do tych drugich. Ja ciągle oskarżam siebie, jak coś jest nie tak. Mi się naprawdę rzadko zdarza iść w oskarżania innych. Nie? Ja się musiałam całe lata uczyć, tak jak Magda mówiła, co jest moim ograniczeniem i co ja mogę, a co nie mogę. Tak? Całe lata musiałam się uczyć, że to sumienie, kiedy ja ciągle oskarżam siebie, to nie jest dobrze funkcjonujące sumienie. Ono wtedy dobrze funkcjonuje, kiedy ja biorę na siebie to, co mam wziąć, a nie biorę na siebie tego, czego nie mam brać. Okej, ale to tak na marginesie, a ponieważ już jesteśmy cali upoceni, a ja mam jeszcze 3 kartki kazania, bo wiecie, pisałam bez okularów i dlatego nie wiedziałam, że jeszcze 3 kartki były. No, ale w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o to objawienie, jeżeli my niesiemy objawienie, takie 2 przykłady powiem i nie będę już mówić, jak rozpoznać ludzi. Ja się zawsze zastanawiałam, tyle ludzi mówi o chwale Bożej, tyle ludzi mówi o takiej obecności Bożej. Ale czasami czujesz, że on mówi o tej obecności Bożej, a jego nie ma w nim tej obecności Bożej. To, co mówi, jest cudowne i czujesz tą obecność Bożą na zewnątrz. A jakby patrzysz na tego człowieka, to jakby on niósł tą pochodnię, ale jakby ona nie była w jego wnętrzu. I nie mówię tego, że powinniśmy teraz wchodzić w osąd takich ludzi. Powinniśmy wchodzić w miłosierdzie względem nich. Tak? Kiedy Bóg kiedyś przysłał takiego człowieka, ja miałam bardzo mocne przesłanie, że ten człowiek ma przyjechać. On przyjechał, będę tak bardzo enigmatycznie mówić, bo absolutnie bym nie chciała, żebyście się domyśleli, o kogo chodzi. W każdym razie on przyjechał, wygłosił jedno z 5 kazań. W ogóle przed tym była bardzo duża presja, jakby wszyscy byli załamani, bo jakby wiedzieli, że on jakby w duchu jest w takiej dziwnej rzeczywistości. No to są prorocy, przepraszam was za takie teksty, my tacy jesteśmy, mamy takie... No ale w każdym razie on wygłosił kazanie. Ja siedziałam na tym kazaniu i on na tym kazaniu, raczej go nie słuchaliście, może z 2 osoby, ale w każdym razie on na tym kazaniu mówił, o tym, jak on całe swoje życie był odrzucany, jak nie był do kościołów przyjmowany, jak zawsze go przyjmowano tylko ze względu na kogoś i w ogóle. Ja siedziałam tam z Madziulą i tak myślę, Magda, kopałam ją ciągle w kostkę, to do ciebie. Nie, tylko mówiłam, Magda, on to kazanie przyjechał wygłosić do nas. I po tym kazaniu miałam takie przekonanie od Ducha Świętego, zobacz, jeżeli nie zaczniesz zmieniać swojego serca, to będziesz jak ten człowiek, który ciągle myśli, że inni go odrzucali, inni dawali mu miejsca tam, gdzie on czuje, że powinien być. Tak jak on czuje, że powinien być. Tak? To było dla mnie naprawdę potężne nawrócenie. Ja dziękowałam Bogu za to i mówię, to jest ciekawe, że Ty, Panie Boże, wprowadzasz człowieka, żebym ja go mogła wysłuchać. Wiesz, ludzie byli zachwyceni, żeby było jasne. Ludzie byli zachwyceni, dotknięci tym wszystkim, po prostu wiesz, co on mówił. I naprawdę to było bardzo dobre. Ale ja wiedziałam, że to jedno kazanie, które dla ludzi było bardzo niezrozumiałe, dla mnie było, jakby ktoś mi przysłał po prostu, wiesz, kogoś ze szczotką do takiego, do kibla, wiesz, jakby mi szczotkował cały kibel po prostu, żeby powiedzieć, to wszystko musi w końcu wypłynąć. I słuchajcie, i zrozumiałam to. Zrozumiałam to, że to naprawdę było do mnie. Okej, okay. I teraz kończąc, więc takie objawienie tak samo jest do Kościoła i tak samo jest do nas wszystkich. Jakie objawienie już a propos Kościoła? Ja ostatnio mam takie słuchy w różnych miejscach i tutaj i w innych, że Kościół już nie będzie taki sam. Zawsze się zmienia, nie Magdaleno? Przez tyle lat zawsze się zmienia. Że ludzie już nie będą tacy sami. To wszystko jest prawda, ale my jesteśmy, słuchajcie, naprawdę zacznijcie na nowo słuchać Johna Paula Jacksona, najlepiej przez tą metanoję, przez tego chłopaka, fajnie zrobił odcinki o jak to była, świeża burza, duża burza, doskonała burza, okej, okay. Doskonała burza. Naprawdę, ja po tym moim spotkaniu z Jezusem, jeszcze innych rzeczach, przysłuchałam sobie tego i mówię, jakie niesamowite. 13 lat temu ja słuchałam tego słowa i mówię, kurczę, następny, który wyjeżdża słowo i wygłasza słowo do Polaków, a ono jest do Amerykanów. Słuchajcie, 70% tego słowa już się spełniło. Wszystkie zmiany geofizyczne i tak dalej, to co idzie, wszystkie rzeczy, które widać, naprawdę widać, że są. Więc nie myślmy o tym, że nas tylko czeka czwarta fala, nie wiadomo jaka ona będzie, ale myślmy o tym, że naprawdę cały świat jest potrząsany. Te powodzie po prostu w Holandii, w Niemczech, ja po prostu śledzę to, siedzę w tym wszystkim i myślę sobie, to są, Bóg po prostu porusza tym wszystkim. A Bóg porusza tym wszystkim, bo Kościół nie jest też w tym miejscu, w którym powinien być. My musimy naprawdę wejść to w miejsce objawienia Boga w nas, życia naprawdę Bogiem w środku. Nie łapam za dół, no, ale w każdym razie, bo inaczej nie będziemy w stanie przez tę sytuację w ogóle przejść. Bo jest tak trudno dookoła. Nie myślmy, że to przejdzie, nie myślmy, że to jest... Czyli jesteśmy w tym miejscu, w którym ta fala jest odsunięta, w którym widać wszystkie śmieci. Słuchajcie, ludzie w tej Holandii, w innych miejscach mają takie myśli, no tak, przez lata nie myśleliśmy o tym, wiesz, o naszym świecie, o zanieczyszczeniach i tak dalej i teraz mamy. A my wierzący po prostu myślimy tylko, Kościół nie będzie taki sam, albo my nie będziemy tacy sami. Słuchajcie, Bóg powie ludziom, jak powinien wyglądać Kościół, jeżeli objawienie będzie w nich, nie jeżeli będą nieśli w rękach. Takie mówienie, tak, że Kościół to będzie taki i taki, słuchajcie, dla mnie takie uwalniające mnie od osądu jest objawienie, Księga Objawienia. Tam jest tyle kościołów, ja nigdzie o żadnym z nich nie słyszałam, że to jest kościół, który jest skazany na zagładę. Że to jest kościół, który jest beznadziejny, że to jest religijny kościół, tak jak my w swoim mówieniu wiele razy mówimy. Ja słyszę, że Bóg mówi, za to jestem Ci wdzięczny, to jest dobre, to tutaj walczyłeś, ale za to mam Ci za złe, ale takie rzeczy. Czyli Bóg mówi do kościoła cały czas tak samo. Są rzeczy, które powinny się zmienić w Twoim życiu. I tak Bóg mówi do nas, jako do drogi, do Was, gdzie jesteście w swoich społecznościach i do każdego z nas. Mówi, jestem Ci wdzięczny za to, to zrobiłeś dobrze, to zrobiłeś dobrze. Nie mówi, tak jak my krzyczeliśmy w pierwszym przebudzeniu, Jezus jest Panem, tak, krzyczeliśmy, że wszystkie kościoły są religijne, tylko my jesteśmy ten prawdziwy Kościół. Ja naprawdę już po tylu latach, jak słyszę, że następny to krzyczę, to sobie myślę, fajnie, no fajnie, nie? Ale myślę sobie, może tym razem się uda, bo ja naprawdę chciałabym zmiany naszego Kościoła. Ale prawda jest taka, że Kościół się zmieni wtedy, kiedy każdy z nas się zmieni w środku. Kiedy każdy z nas będzie tym objawieniem, bo wtedy będziemy mieć więcej miłości do siebie. I tutaj na koniec, tak, bo nie będę ciągnęła tych wszystkich punktów, po czym rozpoznać ludzi, którzy mają objawienie zewnętrzne, bo to jest bardzo proste, ale może to Duch Święty zrobił, żebym nie mówiła o tym. W każdym razie czytałam sobie takiego człowieka, a zapisałam sobie, bo ostatnio próbowałam od kogoś z Was wydusić, co to za człowiek i nikt mi nie podpowiedział. Może znajdę go? Jaką książkę ostatnio czytam? A już wiem. Blake'a Heleya. Jak? Hila? Hili. Blake'a Hili. Zasłona nazywa się. I to jest człowiek widzący, to jest prorok. Bardzo mi się podoba. Bardzo młody człowiek z takim sercem po prostu, ale on po prostu ze swoim darem funkcjonuje od 13 roku życia. Przechodził przez różne rzeczy, mówił jak funkcjonował, tak? Jak funkcjonuje. I słuchajcie, on opowiada o Kościele i mówi taką bardzo fajną rzecz. I mówi o tym, że był w takim momencie, w którym nie lubił chodzić do kościoła. Miał wtedy tam 19-20 lat i mówi, i ponieważ miał ten dar widzenia, no to siedział sobie w tym kościele i obserwował i mówi, aha, ten facet w kościele to ciągle tylko patrzy na tą babkę w uwielbieniu. No normalnie, jaka pożądliwość. A tamta babka z flagami, przepraszam Ania, bo to stara babka była w tej jego książce, wiesz, ty nie jesteś stara. Także wiesz, w każdym razie mówi, a ta babka z tymi flagami to tylko się chce pokazać, nie? Żeby tutaj wszyscy ją zauważali, dlatego takie korowody robi. Że Ania, cię zwalniam, to nie jesteś ty, absolutnie. Nie, ale w każdym bądź razie i tak dalej, nie? A mówi, a ten człowiek za perkusją to tylko po prostu patrzy, żeby być zauważonym i tak, wiesz, uderza, nie? A liderka to już w ogóle tylko mówi, to źle zagrałam i wiesz, i myśli sobie, co to za uwielbienie. A później jeszcze po tym uwielbieniu wszyscy poszli na kawę. Panie Boże, po prostu, nie? I mówi, że i tak cały czas, nie? I to go zniechęcało. I wtedy powiedział coś takiego. Ale kiedy spotkałem się z Panem Bogiem, to zobaczyłem, że moje serce zbiera te... Czyli ja korzystam z mojego daru nie według Twojej... Ja to tak skracam, bo tego tak nie nazwał. Ale ja korzystam z tego daru nie według tego, które... przeznaczenia, które zostało mi dane. Czyli nie według tego objawienia, które zostało mi dane. Tak? I mówię, Duchu Święty, ja Cię proszę, powiedz mi, co się dzieje w tym uwielbieniu. I wtedy zobaczyłem, że ten mężczyzna, który zerka owszem na tą kobietę, on ma takie pragnienie, żeby Bóg w końcu przemienił jego życie. Że ten perkusista mówi, że ja będę grał, będę wiernie grał i kiedyś będzie taki moment, że Boża chwała tak uderzy, że po prostu będzie jak fala i naprawdę zmieni wszystkich. A ta liderka uwielbienia, która się tak częsie, bo boi się ludzi, mówi, nie dam się stąd ściągnąć, wytrwam, bo wiem, że ludzie muszą odczuwać obecność Bożą. Tak? I w końcu ta kobieta z flagami, ona też tańczy, chcąc przyciągnąć Bożą obecność. I on powiedział, że ludzie widzący, ludzie proroczy są potrzebni w Kościele, ale aby oni objawiali Kościołowi prawdę, którą Bóg w nich widzi. A mówi, a najlepsze to było to, że później w tym moim kościele, gdzie byli dobrzy muzycy, ale którzy nie był duchowy, zobaczyłam Pana Jezusa, który tańczy i się cieszy. I powiedział, i to był koniec. I to był koniec. I on mówi, słuchajcie, my bardzo często idziemy z kościoła do kościoła, robimy różne rzeczy, bo nie jesteśmy w stanie zobaczyć, że Bóg kocha swój kościół. Wiele razy dlatego, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć, że Bóg kocha nas, tak? Ale prawda jest taka, że Bóg kocha swój Kościół i zanim zaczniemy go obcinać, mówić, że jego już nie będzie, pomyślmy, że to jest to, co ma wpłynąć na te rzeki, tak, na te rozlewiska, gdzie ludzie giną i ma ich przyciągnąć do siebie. Sorry, nie będzie szalupy, nie będzie do czego przyciągnąć. Bóg ustalił swoją oblubienicę po to, żeby ta oblubienica była i płynęła. Może wygląda jak wrak, ale prawda jest taka, że jak będą się topić, to ta oblubienica zacznie wciągać tych ludzi na pokład. Nawet jak będzie miała tylko dwóch albo trzech, którzy będą mieli to objawienie Boga w sobie, to oni będą wciągali innych na pokład. A inni będą po prostu musieli zacząć pomagać. Więc jak już myślisz o tym, jak się zmieni Kościół, to naprawdę zacznij najpierw szukać tego objawienia w sobie. Zacznij szukać tego, bo być może myśląc o tym, jak coś powinno wyglądać, to idziesz za własnym ego. Ale są ludzie, którzy już niosą objawienie Kościoła w sobie. Ja nie mówię, że to jestem ja. Ja jestem prorokiem, więc ja niosę różne objawienia w sobie, na pewno nie to. Ale w każdym razie wiem, że zacznę mówić, jak Kościół ma wyglądać, tylko w jednym momencie. Jak będę miała to sprecyzowane i będę wiedziała, że to spowoduje, że ten Kościół naprawdę będzie przyciągany do Pana Boga. Nie wtedy, jak będzie osądzany od ci honoru i tak dalej, bo ja nie jestem tym zainteresowana. Naprawdę wszystko widać w Kościele. Absolutnie widać, co jest jego problemem, jak się wywróci, dlaczego się wywróci. Widać, co jest problemem lidera, jak się wywróci, dlaczego się wywróci. Nawet mi się nie chce mówić, że ten lider to potrzebuje uzdrowienia wewnętrznego, bo inaczej się położy. No przecież po co to wypowiadać nad jego życiem, jak to już jest dawno wypowiedziane? Po co to objawiać światu, słuchajcie? Po co objawić światu, jakie problemy są w tym małżeństwie? Trzeba usiąść z małżeństwem i z nimi porozmawiać, jeżeli dadzą ci to przyzwolenie. Po co mówić ludziom, że żyją cielesnym życiem? Ja mogę, nie? Teraz mogę, bo jestem tu w służbie proroczej, to mogę was tak ogólnie podkreślić, tak? Ja nigdy nie wiedziałam, co zrobić z ludźmi, którzy tyle czasu chodzą do kina, na różne inne rzeczy. Ja nie potrafiłam ich skategoryzować w tym chrześcijaństwie. Więc w końcu mówiłam do Pana Boga, Panie Boże, żeby ich nie osądzić, to podejmij jakąś kategorię. Do tej pory Pan Bóg mi nie dał, więc biorę to na kategorię, muszą się wyluzować. A dlaczego, to ja nie wiem. Jak mi Pan Bóg powie, że coś mam z tym zrobić, to być może zrobię, ale muszę naprawdę wiedzieć, że to jest On i że to trzeba tego ruszać, tak? Ale jedno wiem, naoglądałam się bardzo dużej ilości ludzi, którzy kiedyś byli w przebudzeniu, którzy kiedyś nieśli jakieś namaszczenie i nawet z nimi rozmawiałam wiele razy. I oni teraz zajęli się czymś innym, jakąś tam profilaktyką, jakimiś tam po prostu, no, służbą dla Izraela, to wszystko jest bardzo cenne, absolutnie. Jakimiś tam innymi rzeczami, nie chcę tu, bo to jest za bliska koszula ciała, żeby to wszystko mówić. Ale gdzieś stracili to objawienie, które dla mnie było tak cenne przez lata. Ja bym chciała, żeby oni do tego zawrócili. Ja wiem, że być może ja się mylę i oni są w Bożym planie i ja tego nie widzę. Rozumiecie? Ale ja gdzieś w sercu czuję, że ich nie ma w tych miejscach niesienia tego objawienia, a wiem, że mają w sobie to objawienie, bo z nimi jestem i rozmawiam. I to czuć. Całą gębą to czuć. Ale ludzie mający, tak krótko, trzy punkty i kończę, ludzie niosący objawienie w sobie, to są ludzie, którzy naprawdę są ludźmi, którzy czyszczą swoje serce. Którzy, jeżeli widzą, że coś źle zrobią, chciałabym powiedzieć, że jak niesiesz w objawienie w sobie, to po prostu, to wtedy nie ranisz innych. Chciałabym tak. Ktoś tutaj dzisiaj powiedział to. To ty, Magdalenko, powiedziałaś o tym nieranieniu innych? Ktoś tu powiedział o tym nieranieniu. Tak, że chciałabyś kochać, no to ja też bym chciała tak kochać, żeby już nikogo więcej nie zranić. Boże, ja już od lat chciałabym tak kochać. Ty wiesz, bo słuchałaś, jak ci wypłakiwałam się. To jest prawda taka, że my, tak większość z nas, bo są takie gadziny, wiecie, ale większość z nas są ludźmi, którzy chcieliby kochać innych. Naprawdę bardzo. I im ciągle nie wychodzi. Są takie gadziny, które nie mają tego objawienia i w ogóle im zwisa, bo oni mają swoją wizję, realizują tą wizję, oni są teraz w wizji. Kiedyś mi się wydawało, że tak powinno być i że to jest taka wizja, więc to się liczyć z ludźmi. Saul się liczył z ludźmi i wyszedł nie na swoje, nie? No, ale teraz wiem, że właśnie po tym Bobie Joyce'ie, że to jest jednak ważne, żeby kochać innych ludzi. Ale prawda jest taka, że to są ludzie, którzy mają w sercu tą miłość do innych ludzi, chcą kochać swoich innych ludzi i są ludzie czystego serca. Są ludzie, którzy naprawdę mają czyste serce. To jest ten nowy wymiar Kościoła, nowy wymiar służby, nowy wymiar ludzi. Ludzie, którzy oczyszczają swoje serducha przed Panem. I tutaj macie cały psalm 24. Kto więc będzie mógł wstąpić na górę Pana? Kto będzie mógł stanąć w Jego świętym miejscu? Ten, kto ma niewinne dłonie oraz czyste serce. Kto w swoich pragnieniach nie goni za marnością. I ten, kto nie składa przysięgi bez pokrycia. Takiemu człowiekowi Pan pobłogosławi, zapewni sprawiedliwość Boga, jego zbawienia. Czyli ci, którzy dbają o serce, czyste serce, ci, którzy nie mówią o objawieniu Jezusa, ale mają z Nim spotkanie. Myśmy naprawdę w kościołach zamienili po prostu spotykanie się z Jezusem na tonę programów. Bycie z Jezusem na właśnie tonę przymierzy. Zróbmy to, program dla tych, taka realizacja. Myśmy zapomnieli o namaszczeniu, objawieniu, w którym powinniśmy być prowadzeni. Ja pamiętam te stare zielonoświątkowe spotkania, Duch Święty działał, tamto, myśmy płakali, śmialiśmy się, tutaj ktoś mówił, tak? Myśmy patrzyli wszyscy na Ducha Świętego, byliśmy tacy porąbani do maksa, ale też kochaliśmy się wszyscy. Kochaliśmy się wszyscy i zwracaliśmy na te rzeczy uwagę. I w końcu to, co kiedyś napisałam ostatnio w swoim poście, tak, tą jeszcze rzecz wymienię, czyli nie ma takiej możliwości, żebyś poznając siebie zapominał o służeniu. To już wymyśleli, słuchajcie, cystersi. Uczmy się też po prostu od takich ludzi, bo naprawdę warto. Oni po prostu mówili, zawsze mieli szukanie Pana Boga i służby, tak? Szukanie siebie w Bogu, tego, co ja mam realizować i szukanie miejsca służenia. Jeśli będziesz szukać siebie, jaki ja jestem, jakie jest moje powołanie, jakie jest przeznaczenie i zgubisz ten czas, po prostu ten czas służenia innym ludziom, to pójdziesz na manowce, pójdziesz za duchem tego świata, poszukując własnego ego, a nie za tym, do czego prowadzi cię Bóg. Więc jak najbardziej musisz znaleźć miejsce objawienia do twojego życia dla Boga. Musisz, zauważycie, jakie słowo użyłam? Jak prorok używa ciężkiego słowa musisz, to albo jest zwiedziony, albo naprawdę coś ma na mocy, znaczy na myśli, tak? Czyli naprawdę każdy z nas musi, powinien jak najbardziej znaleźć to miejsce swojego przeznaczenia i swojego powołania, bo w tym będziesz naprawdę dobrze funkcjonował, to będzie twoje, będziesz to czuł. Ale wtedy potrzebujesz zawsze mieć to miejsce służenia, zawsze mieć to miejsce wspierania innych. Potrzebujesz pamiętać, że Jonatan był przy Saulu. Więc być może ty też twoim wzrostem objawienia w tobie będzie to, że będziesz pomagał komuś w tym, jak on płynie w swoim objawieniu. I to jest Kościół. Jeżeli my będziemy Kościołem, który zasila się nawzajem i jeszcze to, co powiedział John Paul Jackson, czytałam sobie, to było przepiękne. Widzisz, nie mogę skończyć. No tak to jest z tymi samolotami. Lądowiska nie zrobili i po prostu wylądować się nie da. John Paul Jackson powiedział, że ludzie będą cię obserwowali, znaczy ludzie będą cię obserwowali, co robisz, tak? I są dwa rodzaje ludzi. Jedni tacy, którzy będą obserwowali, co robisz i z tego się uczyli, jak się podejmuje mądre decyzje, i drugi rodzaj, którzy będą cię słuchali. I naprawdę wezmę od siebie tą radę, którą masz, tak? Ale prawda jest taka, że tych drugich jest o wiele mniej. Ale tych, którzy cię obserwują i patrzą na to, jak przechodzisz przez trudne sytuacje, jest bardzo dużo. Więc twoje przejście przez trudne sytuacje tu i teraz, jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o kłótnie, jeśli chodzi o wybaczanie innym ludziom, tak? Twoje przechodzenie przez trudne sytuacje jest obserwowane. Ja mam... Słuchajcie, jak tobie się wydaje, że dzieci cię nie obserwują, to naprawdę głupi ty jesteś, taki głupi, że głowa mała. Nie dość, że cię obserwują, to jeszcze uszy mają wszędzie. Wiesz, i nagle schodzą i mówią... Mamo, a to ty tam mówiłeś? I ty myślisz sobie, jak to jest możliwe? Myśmy ostatnio odkryli, że w pokoju mojej córki jest rura. Taka, wiecie, nagrzewnica. I znaczy taka. I ona nam się wygadała, i dobrze, że nam się wygadała, że ta rura dochodzi do pokoju, gdzie jest telewizor. I dobrze, że ona nam powiedziała, że to jest tam, gdzie jest telewizor, bo my tam mamy spotkania starszych. Więc moja córka jest zawsze na spotkaniach starszych. Więc dzięki temu my musimy bardzo mądrze mówić na tych spotkaniach starszych, bo inni nas obserwują. Wiesz, ale prawda jest taka, że naprawdę my powinniśmy się czuć obserwowani. My potrzebujemy wiedzieć, że to, jak my mówimy o innych, to, jak my traktujemy innych, że to nie ma po prostu, że to nie jest obojętne. Że jest mnóstwo ludzi, którzy robią pewne rzeczy, bo zobaczyli, że my je robimy. I zobaczyli, że tak można. Czyli jeżeli my jesteśmy aroganccy dla ludzi w kościoła obok nas, jeżeli my jesteśmy nieprzyjemni dla ludzi obok nas, to za nami będzie mnóstwo ludzi, którzy będą zachowywali się tak samo. Wyszłam z kadru, ale jeszcze tam jest jedna kamera. Tak? Wszystkie. Wyszłam z wszystkich. To był Duch Święty normalnie. Nareszcie mogę być sobą.
Wiedziałam!
Okej? Okay? Rozumiecie? Czyli to jest ten moment, w których my po prostu... Bawiłam się z tym byciem sobą. Mówiłam, to jest ten moment, co ja mówiłam. Co mówiłam? Kto mnie słucha? Kto mnie słucha? Co mówiłam? Ale zgubiliście się w tym moim... No dobra. W każdym razie to jest ten moment, w którym większość ludzi nas obserwuje. Ja zawsze sobie myślę, jak są ludzie, którzy byli ze mnie związani, robią jakieś głupoty, to ja sobie zawsze myślę, co ja takiego zrobiłam, że oni takie rzeczy robią, bo przecież oni mnie obserwowali. Więc twoje wychodzenie z różnych trudnych sytuacji jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne dla Królestwa, bo jest mnóstwo ludzi, którzy obserwują, którzy wiedzą, że pewne rzeczy są nie tak. Twoje mówienie o tym, że pewne rzeczy są... Ja pamiętam, jak mój mąż to był taki po prostu... Ja tego tak lubiłam, po prostu zawsze mi takiego wstydu narobił. Jak moja przyjaciółka Magda Broda. No normalnie tylko Sadowska taka spokojniejsza, chociaż nie, ona się zawsze głośno śmieje w różnych momentach i ja nie wiem, co z tym zrobić, bo ja nie rozumiem. No a niby jest introwertyczką. Ale w każdym bądź razie, słuchajcie, mój mąż, tak? Jest przemówienie znanego wtedy bardzo człowieka Ulfa Ekmana. Siedzi 1000 osób i mój mąż zadaje pytanie. Czy możesz nam poopowiadać o upadkach w swoim życiu? Rozumiesz, on tu o wierze, o innych rzeczach, a mój Marek, wiesz, ale to było pierwszy raz, a później się okazało, że on bardzo dużej ilości ludzi takie pytania zadawał. I ja sobie myślę, o co chodzi? Teraz po latach sobie myślę, że to jest takie ważne, że my musimy się również dzielić tym, jak nam wiele rzeczy nie wyszło. Jak w wielu rzeczach zrobiliśmy coś nie tak, bo ludzie wtedy wiedzą, jak my to rozkminiliśmy, że nie powiedzieliśmy, to oni są winni, to oni coś zrobili, tylko powiedzieliśmy, ja w tym miejscu też przegiąłem. I to jest ważne, kochani. No dobra, to wstajemy, modlimy się, bo tam niegrzeczni ludzie z jednej służby na mnie ręką machają, że mam już się modlić. Widzisz, jak to jest zemsta do mnie należy, mówi Pan. Okej, okay. Słuchajcie, to co ja chciałabym zrobić, to chciałabym pomodlić się, żebyście to wy Bogu powiedzieli, do jakiego momentu wy chcecie, żebyście mu w ogóle powiedzieli, że chcecie nieść tą pochodnię. Że chcecie nieść tą pochodnię i zmieniać innych ludzi. Żebyście mogli mu powiedzieć, że nie chcecie wchodzić w osądzie. Albo żebyście mu w ogóle powiedzieli po prostu to, co chcecie mu powiedzieć w tym miejscu, w którym jesteście, tak? Panie Boże, my przychodzimy do Ciebie w tym miejscu, w którym jesteśmy. My chcemy być naczyniami do celów zaszczytnych. I to jeszcze chciałam powiedzieć. Jeżeli ktokolwiek Ci powiedział w Twoim życiu, że nie jesteś osobą do celów zaszczytnych, to Cię oszukał. Jeżeli ktokolwiek Ci powiedział, że Ty to jesteś jakimś i wysiadło, o, że Ty jesteś jakimś człowiekiem, który nadaje się do służby porządkowej, który nadaje się do tego, który nadaje się do mycia garów, to ja Ci powiem tak. W tym domu, w którym my jesteśmy, tu w drodze, to my myjemy gary, sprzątamy i w ogóle, bo to są obowiązki domu. Każdy ma swój obowiązek, a jak jeszcze ktoś nie ma, to się z nim policzę. Każdy ma swój obowiązek na czyszczenie zmywary, na noszenie jakichś rzeczy. My sobie pomagamy, bo mieszkamy w tym samym domu. My się wspieramy. Ale to nie jest nasza służba. To jest nasze służenie sobie nawzajem. I dlatego to robimy. Tak wspieramy się w tym, co możemy. Nawet szkółka, dzieci, to jest nasza służba. My nie zawsze tego lubimy, ale to są nasze dzieci. A mamy ich tu 60, słuchajcie. Więc musimy się po prostu nimi zająć i okazać im miłość. Być z nimi. Tak? Ale nasza służba dotyczy objawienia, które Bóg dał każdemu z nas. Więc ja bym chciała teraz zadać Tobie takie pytanie. Czy możesz przyjąć objawienie? Czy możesz powiedzieć, tacie, tak, ja chcę Twoje objawienie, te, które masz dla mnie? Czy możesz położyć wtedy swoją ręce na serduchu? Nie musi każdy kłaść, ale żebyś powiedział tylko to, co ja musiałam powiedzieć Panu Bogu w tym momencie, w którym tyle rzeczy nie rozumiałam. Boże, ja naprawdę chcę wejść w Twoje objawienie, tego, co Ty masz dla mnie i tego, co ja powinienem nieść dla Twojego Królestwa na tym miejscu. Podejrzewam, że tu nie ma osoby, która nie chciałaby nieść objawienie, które jest dla Niego przeznaczone, dla Bożego Królestwa. Okej? Tato, my przychodzimy do Ciebie i my chcemy przyjąć Twoje objawienie. Objawienie, które masz dla naszego serca. Objawienie, które my powinniśmy nieść. A może takie objawienie, które my powinniśmy zjeść. Tak jak prorocy, którzy zjadali skrol Twojej obecności i Twojej chwały. Tato, ja modlę się, abyś Ty uczył nas granic tego objawienia, żebyś Ty nam je objawił i żebyś uczył nas granic tego objawienia. Tato, ja modlę się, abyśmy zaczęli w nim poruszać dla Twojej chwały, dla Twojego Królestwa. Tato, ja modlę się, abyśmy tym też objawieniem patrzyli na ludzi, patrzyli na Kościół. Tato, ja Ci dziękuję za każdego człowieka, który Ty powołałeś, również tych na krańcach świata. Za każde małżeństwo, które powołałeś, za każdy kościół, za każdą służbę, Tato. Ja modlę się, aby objawienie, które przyjmujemy od Ciebie, nie dawało nam prawa osądu, bo Ty nie działasz w duchu osądu. Tato, ja modlę się o wolność i uporządkowanie, Tato, i zgodnie z tym, co dzisiaj nam dałeś na to spotkanie. My modlimy się, Tato, prosząc Cię, aby to objawienie usunęło wszelkie zamieszanie w naszym życiu. Ja modlę się, Tato, aby Duch Święty poruszał się w każdym z nas, aby Duch Święty poruszał się w naszym wnętrzu, uwalniając to objawienie do poruszania się w każdej cząstce naszego życia i w każdej cząstce naszego ciała. Tato, ja wypowiadam prorocze słowa Twojej wolności, prorocze słowa Twojej wolności do każdej cząstki naszego ducha, duszy i ciała, która jest niepoddana Tobie, nieoddana Tobie, aby została odsłonięta przez objawienie Ciebie w nas, aby została odsłonięta dla naszych oczu, abyśmy nie zostali zaatakowani przez nieprzyjaciela, kiedy namaszczenie się cofnie. Tato, ja modlę się o Twoje objawienie Twojej prawdy o sobie w nas. 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 Dziękuję Ci za Twoją wolność, za wolność Twojego ducha. I mówię do tego zamieszania, masz odejść w imieniu Jezusa. Masz odejść w imieniu Jezusa. Mówię do tego zamieszania, masz odejść w imieniu Jezusa. Mówię do tego zamieszania, które jest uwolnione nad życiem osoby, która weszła w relację nie od Boga. Mówię, że to zamieszanie ma przestać ją oskarżać w imieniu Jezusa. Ma odejść w imieniu Jezusa. Mówię do tej osoby, która ciągle nosi ciężar sytuacji, w której była. I mówię, że to zamieszanie, które drąży ją w środku, ma odejść w imieniu Jezusa. Tirapata kalarati koloroto kolorosi kalaratia. Oriarapamana kalaratia. Jest tutaj osoba, która czuje bardzo duży ból. Ten ból jej nie uchodzi. To jest taki ból duszy, związany z sytuacją, w której jest niezrozumiana i myśli, że Pan Bóg w tą sytuację cię wprowadził. Pan Bóg cię nie w tą sytuację nie wprowadził. Wprowadziło cię zamieszanie. Ale Pan Bóg chce zabrać ból twojego serca. Pan Bóg chce zabrać w tym momencie ból twojego serca. Pan Bóg nie zgadza się na osąd, który ty wypowiadasz nad sobą, ciągle oskarżając siebie na nowo o to, że mogłaś zobaczyć wcześniej, że mogłaś zobaczyć wcześniej. Ja modlę się teraz, aby to oskarżenie zeszło z twojego życia, abyś mogła zacząć oddychać normalnie. Ja modlę się, aby to oskarżenie zeszło teraz z twojego życia w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Jezusa Chrystusa. Tato, ja dziękuję tobie też za tą osobę, która myśli o wizji, którą ma od jakiegoś czasu od Pana Boga. Tato, ja modlę się o tą osobę, aby nie bała się, aby zobaczyła, że przyjdzie wsparcie do jej projektu, do tego, co wkładasz w jej serce w oznaczonym czasie. Aby nie bała się tego i aby mogła pójść do przodu, tato. Ja dziękuję tobie, że finanse nie są ograniczeniem dla tego, co ona chce zrobić. Ja dziękuję tobie za twój przełom, za twój przełom, za twój przełom. Tato, ale ja modlę się też o osobę, która jest związana przymierzem z niewłaściwą osobą, tato. I po raz kolejny, tato, angażuje się w coś, co nie jest jej służbą, tato. Ja modlę się o takie rozeznanie jej, że musi odejść od tego Saula, że musi odejść od tego Saula. Tato, ja modlę się też o osobę, która jest z kimś takim jak Saul, ale jest Jonatanem, jest mu dane na dany czas, tato. Ja modlę się, aby ona nie wchodziła w osąd, bo wtedy jej przeznaczenie dla tego człowieka i dla tego i społeczności się nie zrealizuje. Tato, ja modlę się o wolność od osądu na nią, o wolność od osądu, żeby ten osąd innych ludzi nie przechodził nad nią, żeby ona potrafiła zostać w sercu Jonatana, aby ona potrafiła zostać w sercu Jonatana. Tato, ja dziękuję tobie za twoją wolność, dziękuję tobie za twoją wolność, za twoją wolność. Jest tutaj też osoba, która zmaga się z myśleniem o kimś bliskim. Nie wiem, czy to jest brat, czy to jest dziecko, tak? Ale chcę ci powiedzieć, że potrzebujesz zaufać Panu Bogu. Bo lęki, które się dopadają, że on źle skończy. Mam taką myśl, że to jest ktoś bliski, typu brat. Że on źle skończy, nie są od Boga. Bóg nie daje ci takiego przeczucia, że coś się z nim złego staje. To jest nieprzyjaciel, który cię straszy. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa uwalniam cię od tego lęku i modlę się o objawienie Bożej wolności, objawienie Bożej wolności dla ciebie. I też modlę się, abyś dostała słowa, które powinnaś dostać, aby móc przemówić do serca tego człowieka. I uwalniam cię do takiej modlitwy o serce, które może przemówić do serca. Tato, ja ci dziękuję za twoją wolność, ja ci dziękuję za twoją wolność. Ja ci dziękuję za twoją wolność, ja ci dziękuję za twoją wolność. Ja ci dziękuję za twoją wolność, ja ci dziękuję za twoją wolność. Okej? Jeśli jesteś na tym miejscu i potrzebujesz naprawdę przyjąć od taty jeszcze taką wolność od zamieszania, jeżeli czujesz jeszcze taki ciężar, ja cię zapraszam, żebyś tu wyszedł, żebyś podniósł swoje łapki, stanął przed tatą i powiedzieć, że chcesz, żeby to zamieszanie szło z twojego życia. Że chcesz, żeby ono odeszło. Jeżeli jesteś tu na tym miejscu, chyba potrzebujemy jeszcze na moment uwielbienia albo przynajmniej gitary. Tak, jeżeli jesteś na tym miejscu i czujesz, że jeszcze ten ciężar gdzieś jest i chcesz tutaj przyjść, bo to nie jest łatwe wyjść do przodu i mówić o jakimś swoim... Znaczy nie musisz mówić. My tu wszystko widzimy. Taki gryps, nie mogłam się powstrzymać, przepraszam. Oczywiście, że nie widzimy. No, ale jeżeli jesteś na tym miejscu i chcesz, żeby zamieszanie odeszło, bo wiesz, zamieszanie to nie jest dobry moment, żeby podejmować decyzje związane z ucieczką, ze zmianą. Zamieszanie to nie jest dobry moment, żeby po prostu powiedzieć, dobra, to ja teraz zrobię to. Tak samo jak problem, który z kimś masz, to nie jest dobry moment, żeby po prostu wtedy podejmować jakąś decyzję. To jest moment, żeby szukać Pana. Zresztą powiedzcie mi, który moment nie jest takim momentem, żeby szukać Pana? Który moment, kochani? Ale z drugiej strony, czasami jesteś w takim miejscu, że musisz jak ten Dawid wejść do kosza i po prostu zwiać. Wejść do kosza i po prostu zwiać. Bo wiesz, że już dalej nie jesteś w stanie wytrzymać tam, gdzie jesteś. Uciec. Może uciekniesz tak jak Dawid i będziesz później latami się przemieszczał. Może uciekniesz tak jak Eliasz i będziesz siedział w jaskini i wkurzał się na Boga, że nie ma go w burzy.
Doskonałej.
Ale później będzie cisza. Później będzie cisza. I będziesz musiał w pokorze powiedzieć, nie był burzy. I wtedy staniesz i będzie on. Wtedy staniesz i będzie on. Okej? Okay?